Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica, kłania się Państwu ojciec Witold Hetner. Witam w ten niedzielny wieczór w naszych rozmowach niedokończonych i witam naszych gości. Są nimi pan poseł, pan mecenas Zbigniew Bogucki. Szczęść Boże, panie pośle.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze. I pan poseł Andrzej Śliwka. Szczęść Boże, panie pośle.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
I panowie są zarazem członkami jednej z sejmowych komisji śledczych, bo dzisiaj też chcemy o tym mówić. Sejmowe komisje śledcze, tak brzmi temat naszych dzisiejszych rozmów z naszymi gośćmi, a już niebawem wraz z państwem. Panowie, mamy w Sejmie obecnie działające trzy komisje śledcze. Panowie są członkami jednej z tych komisji. Oficjalna nazwa długa, w skrócie powiem, do spraw afery wizowej, czyli, jak państwo mówicie, do spraw kłamstwa wizowego. Mamy jeszcze inne dwie, do spraw wyborów korespondencyjnych i do spraw Pegasusa. Panów komisja, sprawa wiz. Jak to wygląda, panowie, po już jakimś czasie działania tej komisji, praca panów, perspektywy dalszej pracy?
Ja myślę, że warto jak zwykle zacząć od początku, bo ta komisja została powołana. Również my jako Prawo i Sprawiedliwość głosowaliśmy za tą komisją, jak i poza pozostałymi komisjami. Nie dlatego, że one są jakoś szczególnie potrzebne, tylko żeby nie dać się po prostu zaszantażować, żeby pokazać, że nie mamy nic do ukrycia, że jeżeli coś było nie w porządku, to my potrafimy się z tego rozliczyć, ale też żeby pokazać, że było wiele kłamstw, wiele przekłamań, chociażby jeżeli chodzi o wizy, jeżeli chodzi o wybory prezydenta Rzeczypospolitej, gdzie mówiono, że nie można ich przecież przeprowadzić, a także w tej trzeciej kwestii Pegasusa, więc my jako Prawo i Sprawiedliwość zagłosowaliśmy za wszystkimi trzema komisjami po to tylko, żeby Polacy mogli zobaczyć i sami ocenić. I ta nasza komisja została powołana jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia. Miała to być taka wielka afera, gigantyczna, jak określają to politycy dzisiejszego obozu władzy. No i cóż się okazało, że musieliśmy czekać blisko dwa miesiące, żeby było drugie posiedzenie. Pierwsze posiedzenie odbyło się przed świętami jeszcze w grudniu, ale ono miało taki charakter, nazwijmy to organizacyjny, to znaczy, żeby wybrać prezydium, przewodniczącego, zastępców przewodniczącego. No i my mówiliśmy, ruszamy do pracy, skoro to tak gigantyczna afera, że trzeba to jak najszybciej rozliczyć, ukarać winnych i tak dalej, i tak dalej. Ruszajmy do pracy. No okazało się, że musieliśmy na tą pracę poczekać prawie dwa miesiące, czy ponad półtora miesiąca. No, gdyby to była taka gigantyczna afera, gdyby tak bardzo ucierpiał interes Rzeczypospolitej, gdyby to było z taką szkodą dla bezpieczeństwa państwa polskiego, no to rozumiem, nie czekaliby dzisiaj rządzący, a to oni decydują, kiedy odbywają się posiedzenia komisji, przewodniczący samej komisji, a tylko od razu by ruszyli, można powiedzieć, tak z kopyta do pracy. Tak się nie stało. Ona zaczęła działać w takim, można powiedzieć, sekwencji kalendarza wyborczego, bo za chwilę mamy 7 kwietnia wybory samorządowe, później w czerwcu wybory do Europarlamentu, więc jak rozumiem, to paliwo polityczne miało rozpalać emocje społeczne w odpowiednim czasie, więc od lutego zaczynamy się spotykać. Przed wyborami widzimy taką intensywność działań ze strony pana przewodniczącego, który najpierw przez półtora miesiąca nie wyznaczał posiedzenia komisji, teraz wyznacza 2 razy w tygodniu. No bo dlaczego? Bo zbliżają się wybory i trzeba tutaj próbować Polaków przekonać, a właściwie okłamać na temat tego, z jak wielką aferą mamy do czynienia. A to, co już mówiliśmy na antenie telewizji, wizji trwam. Szanowni Państwo, pewnie słyszeliście, w kampanii wyborczej w zeszłym roku 800 tysięcy wiz, 300 tysięcy wiz, sprzedanych polskich wiz nielegalnie. Później była mowa o 250, chyba marszałek Grodzki o tym wspominał nawet w swoim orędziu. Dzisiaj wiemy,
tysięcy.
Cały czas mówię 300 tysięcy, 250 tysięcy. Dzisiaj z informacji, które są jawne, a wynikają także z postępowania prokuratorskiego, ono obejmuje 358 wiz, które są objęte zarzutami.
Sztuk, nie tysięcy.
350 sztuk. Dziękuję za to sprostowanie i doprecyzowanie. I 600 kilku wiz, które są badane przez prokuraturę. Jak to się ma? 300 tysięcy do 300 kilku czy 350 sztuk. To jest pokazuje, że to było wielkie kłamstwo wizowe. Ja użyłem też na antenie telewizji Trwam takiego porównania, że my na początku prac mówiliśmy o tym, że przekujemy ten balon kłamstwa wizowego, ale nie trzeba tego balonu czy balona przekuwać, dlatego że to powietrze kłamstwa bardzo szybko uchodzi. Za chwilę okaże się, że tam w ogóle niewiele jest. A przypomnę, były nieprawidłowości, bo to też trzeba naszym słuchaczom Radia Maryja powiedzieć, tylko że w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości służby zadziałały, nastąpiły zatrzymania, nastąpiło postawienie zarzutów, tymczasowe aresztowania, więc państwo zadziałało. Niestety tak jest, że instytucje tworzone przez ludzi nigdy nie są idealne, nie ma bytów idealnych i są ludzie, którzy niestety czasami schodzą na złe drogi, powinni zostać ukarani. Natomiast ta cała propaganda tego kłamstwa, przepraszam za sformułowanie, rozhuśtana do granic możliwości, miała jeden cel. No, wzbudzić w Polakach przekonanie, że oto Prawo i Sprawiedliwość, które w istocie broniło polskich granic i w 2015 roku przed tak naprawdę zalewem nielegalnych migrantów w ramach polityki Herzlich-Willkommen czy Willkommen prowadzonej przez panią Merkel, ale także przez pana Tuska, przez Platformę Obywatelską, Prawo i Sprawiedliwość, które broniło Polski i broniło polskiej granicy z Białorusią przed napływem nielegalnych imigrantów, którzy mieli tutaj wejść do Polski po to, żeby zdestabilizować naszą sytuację, a była to operacja przemyślana i zaplanowana na Kremlu przez Putina, a realizowana przez Łukaszenkę, że Prawo i Sprawiedliwość oto tutaj teoretycznie miało bronić granic, a de facto zgadza się na jakąś nielegalną migrację. To jest wielkie kłamstwo. Mi w kolejnych tygodnia, w kolejnych miesiącach będziemy to pokazywać i zachęcam, żeby odnosić się do faktów. Ja jeszcze powiem jedną rzecz, o której mówiłem również. Patrząc na ilość wiz wydanych przez ostatnie 30 miesięcy, to te liczby, o których mówiliśmy, jeżeli nawet uwzględnimy te 600 kilka wiz, które jest badanych przez prokuraturę, to nie jest procent, ani to nawet jedna setna, to nie jest jedna tysięczna, czyli promil, tylko 1/3 promila. A więc można powiedzieć, jedna na, uwaga, 3000 wiz mogła być, co nie stanowi, że była, wydana w sposób niewłaściwy. To można powiedzieć jest w granicach pewnego błędu. Oczywiście dobrze by było, gdyby w ogóle takich przypadków nie było, ale tak jak powiedziałem, no bytów idealnych nie ma. Pan Bóg jest idealny, my idealni nie jesteśmy. Nie ulegajmy po prostu tej propagandzie kłamstwa, która jest kolportowana, a myślę, że jest takie powiedzenie, że prawda sama się obroni. Ja się z nim nie zgadzam. Prawdy trzeba bronić. Prawdy trzeba bronić.
Pan poseł Andrzej Śliwka.
Rzeczywiście my po pierwszym posiedzeniu Komisji Śledczej do spraw wyjaśnienia kłamstwa wizowego, kiedy ukonstytuowało się prezydium komisji, chcieliśmy natychmiast przejść do pracy. Nawet zaproponowaliśmy, żeby po pierwszym posiedzeniu tego samego dnia zwołać drugie posiedzenie, żebyśmy mogli podjąć plan pracy, plan działania, żeby jak najszybciej, no patrząc z naszej perspektywy, osób, które no, widziały, że to jest jakby chucpa polityczna z tą grą polityczną przez polityków Platformy Obywatelskiej w związku z niby tą aferą, która miała miejsce, ale niestety pan przewodniczący Szczerba nie wykazał tutaj dobrej woli i nie chciał zwołać tego posiedzenia tego samego dnia za 15 czy 20, pół godziny, dwie godziny później, a zwołał je dokładnie 47 dni później. I to też zwołał w taki sposób, że bez żadnych konsultacji z innymi członkami. My w tym czasie wielokrotnie apelowaliśmy do przewodniczącego Szczerby. On w tym czasie zdążył zwiedzić pół świata, był chyba nawet we Włoszech na nartach. W międzyczasie pisał rasistowskie tweety w związku z wizytą pana prezydenta Dudy w Afryce. Na to miał czas, nie miał czasu na to, żeby podjąć się takiej realnej pracy przewodniczącego. No ale kiedy zwołał te drugie posiedzenie, no to widać było od razu, że nie chce pan przewodniczący Szczerba dochodzić do tej prawdy, a taka jest rola komisji, żeby wyjaśniać pewne konkretne sprawy, tylko chce uprawiać brudną grę polityczną. My, jako przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, zagłosowaliśmy za wszystkimi wnioskami, które były złożone przez polityków koalicji 13 grudnia. Nawet przesłuchania pana prezesa Kaczyńskiego, nawet przesłuchania pana premiera Morawieckiego, chociaż patrząc na tą sytuację, nie ma ku temu żadnej podstawy, ale wykazując tą dobrą wolę, że nie mamy nic do ukrycia, tak jak głosowaliśmy za powołaniem tej komisji, tak teraz nie chcieliśmy, żeby stworzyć jakiekolwiek wrażenie, że jest z naszej strony obawa przed wyjaśnieniem tej sprawy, czy pokazaniem prawdziwych okoliczności związanych z wydawaniem wiz w Polsce. No to politycy Platformy Obywatelskiej, Polski 2050, PSL, Lewicy, jak jeden mąż bronili Radosława Sikorskiego, czyli osoby, która była odpowiedzialna za wprowadzenie tego systemu outsourcingu wizowego w MSZ-cie. No to też pokazuje, jakie było ich nastawienie. To widzieliśmy, że tu nie ma chęci współpracy. No i później były kolejne te działania podejmowane przez pana Szczerbę. Abstrahując od tego, że ja o tym mówiłem, no pan mówiłem w części telewizyjnej, pan przewodniczący Szczerba, no myli podejrzanego z oskarżonym, biegły i świadek to dla niego to samo, nie dopilnował, że biegły złożył w sposób zły, wyartykował rotę przysięgi, no to pokazuje, że on cały czas był w telefonie, patrzył, czy jego doradcy dobrze mu piszą, no widać, że jest taki, no nieprzygotowany, zestresowany tą rolą, jakby nie dojrzał do tej roli. No ale coś się Donald Tusk musiał z nim, z Jońskim, z panią Sroką zrobić. Nie wziął ich do rządu. No nie dziwię się, że nie wziął ich do rządu, bo to nie są osoby o najwyższych kompetencjach. A oni właśnie w ramach tej działalności politycznej, no próbują prowadzić taką, myślę, że nieudaną kampanię wymierzoną w rządy Prawa i Sprawiedliwości, a przez to, że próbują robić igrzyska w tych komisjach, no chcą przykryć to, co czeka nas za 5 dni, czyli 100 dni rządów Donalda Tuska, które chyba najlepiej podsumować tym, że ze 100 obietnic Donalda Tuska na z tych 100 konkretów zostało zrealizowane bodajże 3. Dotyczące spraw bardziej światopoglądowych niż kwestii merytorycznych. Nie ma mowy o kwocie wolnej do 60 tysięcy. Nikt nie mówi, nie ma podwyżek dla nauczycieli, pomimo tego, że zostały zapowiedziane. Nie została zamrożona cena energii dla odbiorców indywidualnych na cały rok, ani też dla przedsiębiorców. No i po to są te komisje śledcze. A w tych komisjach śledczych, pomimo tego, że komisje jako organ Sejmu jest powołany do wyjaśnienia konkretnych spraw, mamy do czynienia z taką, no mogę to powiedzieć, no, przepychanką polityczną. Ktoś powie, że to jest teatr, ale uważam, że gdyby politycy Platformy Obywatelskiej zapoznali się z dokumentacją, o którą wnioskowali, to też jest bardzo ciekawe. Tu pan poseł Bogucki mówił o tym czasie, gdzie czekaliśmy od pierwszego do drugiego posiedzenia komisji. Okazało się, że wpłynęło, pan przewodniczący Szczerba wnioskował w swoim imieniu, bo nie w imieniu komisji, czy niezgodnie z przepisami, o udostępnienie akt prokuratorskich, akt sprawy, która się toczy w kwestii Edgara K. No i te akta do nas wpłynęły, to jest 80 tomów akt, takie opasłe tomy, które pan wpierw Szczerba chciał nam na dyskietkach przekazywać. Nie żartuję, na dyskietkach powiedział, że będą przekazywane. Na szczęście się zlitował i został przekazany na płycie CD, która na początku nie funkcjonowała, ale to już abstrahując od tego. I no widać, że bez zapoznania się z aktami sprawy pan Szczerba podjął plan pracy i zaczął przesłuchiwać wpierw biegłych. Chciał, żebyśmy przesłuchali biegłych. No biegłych co do prawa, biegłych, którzy przyszli, de facto dokonali wykładu. Ktoś, kto ma jakąkolwiek, mogę chyba powiedzieć, podstawową wiedzę, elementarną wiedzę, jak funkcjonuje postępowanie karne, jak funkcjonuje ustawa o komisji śledczej. No nigdy by nie podjął takiego schematu, harmonogramu działań, jak pan przewodniczący Szczerba. No to pokazuje, że ten obraz tych komisji śledczych w Sejmie 10. kadencji, no jest druzgoczące dla tych, którzy wnioskowali o ich powołanie, ponieważ zarówno w tej komisji, w której my jesteśmy, widać, że to jest jedna wielka chucpa. Mamy pismo prokuratury, z której jasno wynika, prokuratury Adama Bodnara, z której jasno wynika, że nie ma mowy o żadnych 300-400 tysiącach, o których mówili politycy Platformy Obywatelskiej. Nie ma mowy o sprzedawaniu wiz na straganach. Nie ma mowy o tym, że państwo polskie nie działało w tym zakresie. A mamy do czynienia z sprawą dotyczącą 358 wiz, które prawdopodobnie zostały wydane w sposób nieprawidłowy, a polskie służby wykryły to, a osoba winna, czy podejrzewana, przepraszam, o to, jej zostały postawione w tym zakresie zarzuty.
Czyli państwo otrzymaliście, zaczęliście przysłuchiwać świadków biegłych, zanim się komisja mogła zapoznać z dokumentami, pan wspomniał, pan poseł
jak najbardziej i dzisiaj według informacji medialnych, które przekazał pan minister Przydacz, podobna sytuacja ma miejsce w Komisji do Spraw Pegasusa, że komisja nie ma dostępu jeszcze do akt i informacji ściśle tajnych, a mimo to jej członkowie tworzą już narrację, przesłuchują świadków. No to pokazuje, że tutaj każda osoba, która ma jakiekolwiek doświadczenie praktyka, to znaczy bycia prawnikiem, adwokatem, prokuratorem, radcą prawnym, sędzią, wie o tym, że wpierw należy zapoznać się z materiałem dowodowym, a po zapoznaniu się z materiałem dowodowym należy podejmować jakby strategię działania, plan tej pracy. A tu mieliśmy do czynienia, że komisja po półtora miesiąca wakacji pana Szczerby wystąpiła do właściwych organów, występuje cały czas do tych organów, otrzymujemy poszczególne akta, no i bez możliwości zapoznania się z tymi aktami przesłuchujemy świadków. No nie tak to powinno wyglądać. Ale to też, proszę ojca, szanowni państwo, to też pokazuje, że tu nie jest istota dojście do tej prawdy materialnej, to istotą jest walka polityczna, bo jeżeli mielibyśmy dochodzić do prawdy materialnej takiej, jak ona jest, to by nam wystarczyło pismo prokuratury krajowej, które otrzymaliśmy, która prokurator zastrzegł, że możemy przekazywać te informacje. No sprawa nie dotyczy 300 czy tam 400 tysięcy nielegalnie wydanych wiz, tylko sprawa dotyczy 358 nieprawidłowo wydanych wiz, dotycząca bodajże 607 cudzoziemców, i ta sprawa została na odpowiednim etapie dostrzeżona przez właściwe polskie służby. Prokuratura zadziałała w sposób właściwy. Osoba, która jest za to odpowiedzialna, czyli pan Edgar K., zostały mu postawione zarzuty i sprawa się powinna toczyć normalną ścieżką prokuratorską, normalną ścieżką sądową, no ale politycy Platformy doszli do wniosku, że będą robili z tego chucpę. Przy czym to też jest taki pewien przejaw hipokryzji, bo partia, która właśnie była wielkim zwolennikiem polityki Herzig-Willkommen, polityki przyjmowania nielegalnych migrantów. Pamiętamy Donalda Tuska, który jako szef Rady Europejskiej mówił o tym, że Polska będzie musiała płacić za nielegalnych migrantów. Mówimy o partii, która, mówimy o Platformie Obywatelskiej, partii, która zgadza się na tą politykę otwartych drzwi i teraz się zgadza właśnie na pakt migracyjny. Rząd Donalda Tuska przecież się na ten pakt migracyjny zgodził. No to widzimy, że to jest duża hipokryzja, skoro krytykuje działania, które za czasów rządu Prawa i Sprawiedliwości. Oczywiście to, tak jak pan poseł Bogucki powiedział, jeżeli dochodziło do nieprawidłowości, to one powinny być wypalone gorącym żelazem.
Czy to nie jest miecz obosieczny, te komisje, bo mamy trzy komisje, panowie sobie obaj w jednej z nich. W tym sensie miecz obosieczny, że owszem, też jak tutaj mamy świadomość tego, że jest tyle spraw pilnych w Polsce, ważnych, dotykających realnego życia Polaków, którymi Sejm się powinien zająć, a tutaj czas i pieniądze są na to zużywane, ale skoro i już jest ta decyzja polityczna, że taka ma być narracja podawana, czy to nie jest miecz obosieczny w tym sensie, że pokazywanie obrad tych komisji pokazuje właśnie miałkość argumentacji tutaj, że to jednak właśnie jest jakby, no każdy może sobie to sam zweryfikować, tak? Nie są gdzieś komunikaty, jakieś streszczenia podawane, nie wiem, streszczenie, czy jakieś uchwały sejmowe antypisowskie, co byłoby też do przewidzenia, tak? Nie, jakieś oskarżenia przez prokuraturę wysuwane. Jest komisja, są obrady, jest transmisja, każdy sobie może wyrobić opinię na temat argumentacji, ich jakości i jakości zarzutów. To nie jest miecz obosieczny.
Dlatego my głosowaliśmy za komisją śledczą, żeby nikt nam nie czynił zarzutu, że coś mamy do ukrycia, ale ja się zgadzam z tą tezą ojca, ale jest jeden problem. Znaczy, to jest robione wszystko za pieniądze podatników. Komisje śledcze, zgodnie z ustawą o komisji śledczej, mają określoną rolę, mają wyjaśnić określone sprawy. A tu widzimy, że politycy koalicji 13 grudnia nie chcą czegokolwiek wyjaśnić, oni po prostu szukają. Szukają jakichś nieprawidłowości, a tych nieprawidłowości nie znajdą, poza ewentualnie tymi, które już ustaliła prokuratura.
Taki symptomatyczny dialog pamiętam z piątku, prezes Kaczyński w piątek przed komisją, tak? I pytanie pana posła Zębaczyńskiego. Czy jest afera Pegasusa? Nie ma. To po co my tu jesteśmy? Słuszne pytanie.
No myślę, że to jak w pigułce pokazuje ten dialog, czy ta wymiana zdań pokazuje, w którym miejscu jesteśmy. Ja nie mam wątpliwości absolutnie żadnych. Dzisiaj mija 95. dzień od zaprzysiężenia rządu 13 grudnia. Nomen omen. Te postulaty, tak jak pan poseł Śliwka mówił, no nie są realizowane. Nie doczekaliśmy się kwoty wolnej od podatku 60 tysięcy złotych. To dotyczy nas wszystkich. Mamy zapowiedź, że tuż po świętach Wielkiej Nocy zostanie podniesiony VAT na żywność. To dotknie nas wszystkich. Mamy już informację o tym, że po tym pierwszym półroczu ściągnięta zostanie tarcza, a więc ta osłona, która pozwala nam płacić mniejsze rachunki za ciepło, za energię elektryczną. A jak pani Żukowska raczyła w jednej ze stacji telewizyjnych, byłem akurat również w tym programie, stwierdzić, no dobrze, że to będzie latem, bo Polacy się później zorientują. Generalnie taki był wydźwięk tej wypowiedzi. Zapowiadane obniżenie czy powrót do składki ryczałtowej dla przedsiębiorców, które też trzeba powiedzieć, to był nasz błąd, bo my też popełnialiśmy błędy, ale to było zapowiedziane, to jest wpisane do umowy koalicyjnej, nie zostanie dotrzymane, bo już premier Tusk powiedział, że tego nie zrobią. Więc jeżeli nie ma się swojego programu albo nie realizuje się tych zapowiedzi programowych, które padły przed wyborami, no to trzeba dać opinii publicznej igrzyska. I myślę, że w tym kontekście, także trzeba znaleźć taką optykę, czy dostrzec tę optykę, że ten cały zamach również na telewizję publiczną, czyli te bezprawne, zresztą tam są orzeczenia sądów, które mówią o tym, jeżeli chodzi o główną spółkę Telewizji Polskiej i Polskiego Radia, że to były działania bezprawne, wprowadzenie tam zarządów, likwidatorów itd., itd. Trzeba na to spojrzeć szerzej, to znaczy, że dzisiaj to poza Radiem Maryja, może jeszcze kilkoma ośrodkami medialnymi, ale nie tymi dominującymi, bo mówimy tutaj o tych trzech wielkich telewizjach i wielkich portalach internetowych, informacyjnych, będzie przekazywana informacja taka, jaką dzisiaj rządzący będą chcieli, krótko mówiąc, jaką pan Donald Tusk będzie chciał, czyli wracamy do czasów słusznie minionych, w której to, że tak powiem, pierwszy sekretarz mówił, co ma być, że tak powiem, w gazetach czy w dziennikach telewizyjnych. No to jest coś szalenie niebezpiecznego, bo to powoduje, że demokracja zaczyna się kruszyć. To powoduje, że nawet jeżeli mówimy o tym, że możemy zobaczyć i każdy może obejrzeć tę komisję na żywo, czy nawet z odtworzenia, bo one są zapisywane również na stronach Sejmu, te nagrania. No tylko pytanie, czy każdy zwykły Polak, każda zwykła Polka ma na tyle czasu, żeby to obejrzeć, żeby to przejrzeć, żeby wyciągnąć z tego wnioski. Wszyscy żyjemy w dużym pędzie i często jest tak, że no, rzucamy okiem na tytuł artykułu, czy słyszymy pierwsze zapowiedzi speakera, no i to nam wpada w ucho, więc jeżeli te zapowiedzi będą takie, że mamy do czynienia z gigantyczną, potężną aferą, która uderza w bezpieczeństwo państwa, to nie każdy z nas Nie każdy ma na tyle czasu, żeby w to głębiej wejść, żeby wyrobić sobie opinię. Ja jednak oczywiście zachęcam, były te telefony w czasie rozmów niedokończonych na antenie telewizji Trwam, kiedy, jak dobrze pamiętam, pan Józef, pani Teresa mówi o tym, no tak, wychodzi to grubiaństwo, wychodzi ten brak kultury, wychodzą kłamstwa, no tylko nie wszyscy będą mieli taką możliwość. Oczywiście my też jesteśmy od tego, żeby o tym mówić i żeby to pokazywać i w tym znaczeniu tak te komisje, nie tylko komisja dotycząca kłamstwa wizowego, ale także wyborów, tak zwanych wyborów korespondencyjnych. No ja przypomnę, przecież my chcieliśmy przeprowadzić najważniejsze tak naprawdę w państwie wybory, wybory głowy państwa, głowy Rzeczypospolitej, prezydenta, pierwszego obywatela. I tylko dlatego, że kandydatka, ówczesna kandydatka Platformy Obywatelskiej, pani Kidawa-Błońska, jej notowania w sondażach leciały na łeb, na szyję, już sięgały poniżej 10%, Platforma postanowiła wysadzić te wybory po prostu w powietrze, czyli nie przeprowadzić wyborów konstytucyjnym, zakreślonym przez Konstytucję Rzeczypospolitej terminie. A dzisiaj robią z tego olbrzymi zarzut. Ale jeszcze wracając do, bo jeżeli mówimy o komisji wizowej, to warto też wrócić do pewnych faktów. Szanowni Państwo, mogliście pewnie usłyszeć w czasie kampanii wyborczej, możecie Państwo usłyszeć z różnych ośrodków medialnych, jak to Polska przyjmowała masowo migrantów. To nie jest prawda. Polska nie jest liderem. Jest na ostatnim miejscu, jeżeli chodzi o wydawane wizy Schengen. Ja podam przykład. W 2022 roku w przeliczeniu na mieszkańców, na 1000 mieszkańców, Francja wydała prawie 21 wiz. W przeliczeniu na 1000 mieszkańców. Hiszpania prawie 19. Niemcy prawie 10, powiedzmy 9,5 wizy na przeliczeniu na 1000 mieszkańców. Natomiast Polska 1,99, czyli niecałe dwie wizy. A są kraje, które wydawały, na przykład tutaj Hiszpania, Grecja, ponad 30 wiz. To pokazuje, dla porównania, Czechy blisko 10 wiz w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, czyli 5 razy więcej niż Polska. I cały czas byliśmy karmieni takim kłamstwem, że to Polska jest tutaj najbardziej liberalnym krajem. I powtórzę jeszcze to stare powiedzenie, które idealnie pasuje do tej sytuacji, że przebrał się diabeł w ornat i ogonem na mszę dzwoni. Bo ci sami ludzie, którzy chcieli wpuścić nieograniczoną liczbę migrantów w 2015 roku, my wtedy jako rząd Prawa i Sprawiedliwości powiedzieliśmy stop, nie zgadzamy się na to i po jakimś czasie cała Unia Europejska nam przyznała rację i uchroniliśmy się przed różnego rodzaju zdarzeniami, które widzimy w wielu krajach i wielu miastach Europy Zachodniej. U nas nie płoną samochody, u nas nie są wybijane witryny sklepowe, u nas nie ma takich zamieszek, jak obserwujemy tam. U nas normalnie w większości miejsc można wyjść na ulicę. Nasze kobiety, to też trzeba powiedzieć, nie są gwałcone. Chociażby przypadek z Kolonii, gdzie władze niemieckie to tuszowały. I też mówmy o tym otwartym tekstem, w sposób taki bardzo jasny, czytelny, stawając w prawdzie. Dlaczego? Dlatego, że my wtedy postawiliśmy tamę tej nielegalnej, podkreślam, migracji. I tak samo postawiliśmy tamę prowokacji Putina i Łukaszenki na granicy polsko-białoruskiej. I ci ludzie, którzy wtedy latali biegali z tymi reklamówkami, którzy chcieli otwarcia granic, którzy mówili wpuśćcie tych ludzi, a później sprawdzi się ich, kim są i po co do Polski przychodzą. Ci sami dzisiaj właśnie przebrali się w ten ornat i udają, że zawsze byli za tym, żeby chronić polskie granice. No, przypomnę słowa samego premiera Tuska, który mówił, że mur na granicy nie powstanie ani w ciągu roku, ani w ciągu 3 lat. No, wszyscy znamy te słowa, każdy może sobie je odtworzyć. A ta zapora powstała, ona spowodowała zwiększenie bezpieczeństwa naszej granicy. I co jest niezwykle symptomatyczne? Bo myślę, że w kontekście tego też trzeba to powiedzieć, że parlamenty Łotwy i Litwy przyjął jeden z nich, to przyjął zupełnie jednomyślnie, bez głosu sprzeciwu. Drugi przyjął z jednym głosem sprzeciwu budowę takiej samej zapory. U nas w zeszłej kadencji ta zapora, która dała bezpieczeństwo polskiej granicy i polskim obywatelom, polskiemu państwu, dosłownie niewielką większością udało się to wtedy w Sejmie przeprowadzić, mimo że dotyczy to żywotnego interesu państwa polskiego, ale także nas wszystkich. to pokazuje, że ludzie, którzy tak naprawdę chcieli destabilizować, znaczy ich działania, nie wiem czy motywowane, bo to trudno nawet odgadnąć, którzy byli za otwarciem tych granic w sposób absolutnie niekontrolowany, dzisiaj przebrali się w piórka ludzi chroniących granice.
Panowie, inny wątek jeszcze, myślę ważny, bo już czas na telefony za chwilę, naszych słuchaczy. Owszem, tak jak panowie mówiliście, kto ma siły i czas, żeby śledzić obrady komisji śledczej, bo to są godziny, godziny. Dodam, że mamy trzy komisje działające równocześnie, a więc to się nam pomnaża, to wyzwanie, tak? To chodzi, jeśli chodzi o nas wyborców, ale pytanie z innej perspektywy troszkę. Miała być trzecia droga, tak? Mamy to samo, co było. Czyli nawet już bez wnikania w treść o analizy i tak, co kto powiedział i miał rację, nie ma racji, ale co otrzymujemy? Dalsze, jakby to nazwać, no to co było, tak? Pyskówkę, że tak powiem, kolokwialnie. Wybaczcie państwo to sformułowanie. Tak? Gdzie jest ta nowa jakość? O to chcę zapytać, tak? To z perspektywy patrząc na wyborców, którzy głosowali, załóżmy, na trzecią drogę na przykład, tak? I jeszcze drugi wątek mojego pytania. Czy komisje śledcze, te trzy działające, które wpisują się właśnie w taki styl uprawiania polityki, jak był dotąd, nic nowego, czy one nie mogą być, czy już nie są takim elementem, etapem marginalizowania, wchłaniania innych partii koalicyjnych przez Platformę Obywatelską, przez partię dominującą, no bo grają jak chyba Platforma zagra, takie można odnieść wrażenie. Pan poseł Andrzej Śliwka.
Że te komisje śledcze w Sejmie 10. kadencji stały się taką pałką na opozycję, czyli na Prawo i Sprawiedliwość, na obóz Zjednoczonej Prawicy.
Co do tego miał być dialog, budowanie mostów i tak dalej.
Co do tego nie mam żadnych wątpliwości, bo to słychać ze strony członków tej komisji. I to bardzo często przywoływane są przepisy i była przez ostatnie 8 lat taka ekstaza związana z praworządnością, ale zapomina się o przepisach. Ja zachęcam wszystkich polityków Platformy do tego, żeby zapoznać się z artykułem 11 ustawy o komisji śledczej, który jasno mówi, że członkowie komisji również muszą być bezstronni. Nie mogą ferować wyroków przed ostatecznym przygotowanym sprawozdaniem z prac komisji. No a to co chwilę mamy informacje, czy polityków, którzy są w Komisji do Spraw Wyborów Korespondencyjnych Pegasusa, czy Komisji do Spraw Wizy, wydawanych wiz, bez zapoznania się z materiałem dowodowym, bez zapoznania się z aktami sprawy, które są prowadzone w prokuraturach. Więc to pokazuje, że mamy do czynienia z taką chucką polityczną i takim narzędziem politycznym, które ma uderzyć w Prawo i Sprawiedliwość. Ale co do tych partii, które wchodzą w skład koalicji 13 grudnia, a nie mówimy o Platformie Obywatelskiej, no to widać, że trzecia droga, bo głównie o niej chyba trzeba mówić.
Chodzi o nową jakość, która miała być,
tak,
a jakoś jej nie
droga,
widać. No.
Trzecia droga miała być właśnie tą formacją, która miała nie iść z PiS-em, miała nie iść z Platformą, tylko miała wyśrodkować te rozgrzane emocje, które były w Polsce. No i dziś widzimy, że większość tych polityków trzeciej drogi wpisuje się w taką narrację, kreśloną przez Donalda Tuska. Ja często powtarzam taki zwrot, że wyborcy trzeciej drogi szli i głosowali na Kosiniaka-Kamysza, szli i głosowali na Hołownię, myśląc, że to jest nowa jakość. I to przypomniało mi taki wierszyk, który został ukuty w 1947 roku po wyborach do Sejmu Ustawodawczego, że urna wyborcza jest jak szkatułka, głosujesz na Mikołajczyka, wyskakuje Gomułka. I tak żartobliwie oczywiście mówiąc, można przełożyć to na obecne realia, gdzie wyborcy szli, głosowali na Kosiniaka-Kamysza, który mówił koncyliacyjnym językiem, uśmiechając się do przedsiębiorców, do Szymona Hołowni, który był taką, nazwijmy to, powiewem świeżości w polityce polskiej, a okazało się, że za tym Szymonem Hołownią, za Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem do rządu wrócił Radosław Sikorski, wrócił Bartłomiej Sienkiewicz, ministrem sportu stał się Sławomir Nitras, osoba całkowicie niepredestynowana do jakichkolwiek wysokich funkcji publicznych. I widać, że takie rozczarowanie w znacznej mierze ze strony z części społeczeństwa, która głosowała na trzecią drogę. Ale ja także uważam, ojcze redaktorze, szanowni państwo, że dla nas te ostatnie wybory to też jest lekcja pokory. Trzeba wyciągać wnioski, jak mówił pan poseł Bogucki. Podawać rękę do tych, którzy nie głosowali na Prawo i Sprawiedliwość. Rozmawiać z nimi. Wsłuchiwać się w głos. To jest jakby rola polityka, żeby wsłuchiwać się w głos, rozmawiać i także przekonywać do swoich programów. Prawo i Sprawiedliwość akurat jest tą partią, która w DNA ma zapisane to, że słucha Polaków. Nawet jeżeli na jakiejś tam, w jakimś zakresie popełni błąd, bo nie ma partii idealnych, nie ma ludzi idealnych, to zawsze z tych błędów wyciągamy wnioski. I mi bardzo by zależało, a mogę chyba powiedzieć w imieniu tutaj nas obu, mówię o panu pośle Boguckim i o sobie, że jakby rolą, znaczy takim bardzo ważną rzeczą, która nas czeka, są wybory również samorządowe. Ja startuję na prezydenta Elbląga, a pan poseł Bogucki na prezydenta Szczecina i tam pracując u podstaw w naszych miastach, zależy nam na tym, żebyśmy łączyli ludzi, budowali wspólnotę. I niezależnie, czy kto ma jakie poglądy, ale zależy nam na tym, żeby nasze wspólnoty wzrastały. I cieszę się, bo ta kampania może krótka, ale widać także to podczas rozmów z elblążanami, myślę, że pan poseł Bogucki ma podobnie z mieszkańcami Szczecina, że widać to, że to, co robi koalicja 13 grudnia i te partie, które w to wchodzą, to nie jest to, na co mieszkańcy, na co Polacy głosowali. To znaczy oni oczekiwali w przypadku trzeciej drogi tego, że to będzie merytoryczna partia, która będzie współpracowała czy z Prawem i Sprawiedliwością, czy z Platformą Obywatelską na niwie programowej. A tu się okazuje, że to jest partia, która wykonuje wszystko to, co Donald Tusk chciałby zrobić.
Ja jeżeli mogę dodać, bo ten wątek samorządowy jest niezwykle ważny, bo faktycznie jest tak, że ci wyborcy, którzy oczekiwali pewnej nowej jakości, pewnej świeżości, pewnego być może wyłagodzenia emocji, na pewno zawiedli się. I my to widzieliśmy już podczas tego naszego spotkania Wolnych Polaków na początku stycznia, kiedy wiele tysięcy ludzi przyjechało. Oczywiście w większości to byli zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości, ale byli tam również ludzie głosujący i na trzecią drogę, i na lewicę. Oczywiście to nie były jakieś wielkie rzeczy, ale którzy przyjechali, mówili tak, my nie zgadzaliśmy się z wieloma rzeczami, które Prawo i Sprawiedliwość robiło, ale jeszcze bardziej nie zgadzamy się z tym, co dzieje się po 13 grudnia. I myślę, że to jest taka refleksja, która następuje u części Polaków i bardzo dobrze, że ta refleksja jest, ale ona musi być pogłębiona również w kontekście najbliższych wyborów samorządowych. Bo to, o czym ojciec wspomniał, że były jakieś nowe twarze, czy nawet nie nowe twarze, ale osoby, które, chociażby pan Kosiniak-Kamysz, czy nowa twarz, jaką był pan Hołownia, które miały przekonać, że mamy do czynienia z czymś nowym, z czymś bardziej świeżym i czymś bardziej otwartym. Okazało się, że dalej mamy do czynienia z twardą polityką Donalda Tuska i Platformą Obywatelską, taką ją znamy. Najlepszym dowodem jest tego to, jak zostali potraktowani rolnicy, którzy jeden z rolników, po prostu stojący z biało-czerwoną flagą, został wyciągnięty, wyszarpnięty, zaciągnięty za kordon policji, powalony na ziemię, dociśnięty kolanem, podeptana polska flaga i podeptana godność tego człowieka. Tak się zachowuje, przepraszam za to sformułowanie, ale patowładza. A te osoby, o których mówimy, firmują to, bo ja nie widzę dzisiaj takiej refleksji, gdzie wyciągane są bardzo szybko konsekwencje wobec tego rodzaju zachowań i przełożonych, którzy na takie zachowania, łącznie z ministrem spraw wewnętrznych i administracji i samym premierem pozwalali. Ale wracając jeszcze do kwestii samorządowej. W samorządach dzieje się właściwie to samo, co działo się przed wyborami parlamentarnymi 15 października, czyli podobnie jest chyba i w Elblągu, a tak jest też w Szczecinie i w wielu innych samorządach i tych największych miast i w tych mniejszych społecznościach. To znaczy na przykład Platforma Obywatelska nie wystawia kandydata, tak się dzieje w Szczecinie, popiera obecnego prezydenta, a prezydent mówi, że jest bezpartyjny. Prawda? Trzecia droga, czy Polska 2050 nie wystawia swojego kandydata, popiera prezydenta, prezydent mówi blisko, daleko od polityki, blisko mieszkańców, a jest dokładnie odwrotnie, no blisko polityków, skoro partie polityczne dzisiaj rządzące popierają danego kandydata. Ja akurat daję przykład szczeciński, ale tak samo się dzieje, podobnie jest w Elblągu, podobnie jest w wielu innych miejscach i tych wielkich miastach i mniejszych miejscowościach. No i później znowu po wyborach wyjdzie to samo, to znaczy, że ten bezpartyjny teoretycznie kandydat realizuje program Platformy Obywatelskiej, czy realizuje program niedotrzymywania obietnic, realizuje program nieliczenia się z głosem mieszkańców, w tym wypadku widzimy to na przykładzie protestów rolników, mówi, że tych pieniędzy no to nigdy nie było i raczej ich nie będzie. To być może już takie bardzo osłuchane, ale no tak się w istocie dzieje. Jeżeli my się dowiadujemy po niespełna 3 miesiącach rządów, że tarcza zostanie ściągnięta i będziemy płacić zdecydowanie większe rachunki, jeżeli mówimy, że będziemy za chwilę za żywność płacić zdecydowanie więcej, jeżeli nie ma kwoty wolnej, jeżeli nie ma zmian, jeżeli chodzi o składkę ZUS-owską, to te osoby, które dzisiaj są popierane przez ugrupowania rządzące, które tak rządzą, jak widzimy, tak samo będą rządzić w samorządach. I my to znamy. Więc moja prośba jest taka, żeby po prostu nie dać się na to nabrać. Oczywiście każdy wybierze jak chce, jak uznaje w swoim sumieniu i rozeznaniu, ale żeby nie dać się nabrać na to, na co ojciec mówił, że mamy do czynienia z jakąś nową jakością albo z kimś, kto jest oddzielony od polityki. Bo jak jest samorządowcem, to nie jest politykiem. Był politykiem, jest politykiem i będzie politykiem, bo w samorządzie także jest polityka, szczególnie w tych wielkich samorządach dotyczących tych dużych miast, tam gdzie mamy starcia, znaczy walkę o fotel, o urząd prezydenta danego miasta. To zawsze jest stanowisko polityczne, tylko politykę my rozumiemy jako walkę czy dbałość o dobro wspólne, a nie wszyscy tak to rozumieją. Więc nie dajmy się też oszukać, że są samorządowcy z poparciem partii politycznych, którzy mówią, a my jesteśmy tylko samorządowcami, z dala od polityki, bezpartyjnymi. To nie jest prawda.
Panowie, drodzy Państwo, 22:10, patrzę na zegarek. Pora zaprosić naszych słuchaczy do rozmów z panami też na antenie tutaj. Sejmowe Komisje Śledcze, tak brzmi nasz temat. I jest z nami pan poseł Zbigniew Bogucki i pan poseł Andrzej Śliwka. Obaj są członkami Komisji do Spraw tak zwanej Afery Wizowej. Mamy jeszcze inne 2 komisje śledcze sejmowe, które działają. Nie. Nasze numery telefonu, drodzy Państwo, już są czynne. Przypomnę te numery dla Polski Północnej 56 655 23 55, dla Polski Południowej 56 655 23 56, dla użytkowników telefonii komórkowej w naszej rodzinie 536 600 100 oraz 536 600 200. Zaś dla słuchaczy dzwoniących z zagranicy 48 56 655 23 33 oraz 48 56 655 23 66. Serdecznie Państwa zapraszamy. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Halo.
Tak, witamy pana na antenie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże panu. Kogo witamy?
Krzysztof z Krakowa.
Witam panie Krzysztofie, już słuchamy, bardzo proszę.
Ja chciałem zwrócić uwagę na to, że Platforma wprowadziła w błąd wyborców w związku chociażby z tą aferą Pegasusa. Informując wyborców, że nie ma kontroli, zwracając uwagę na to, że nie ma kontroli nad służbami. Zmieniła się władza, no i nadal tej kontroli nie ma. Jedynie obsadzili swoich kilka wyższych stanowisk w służbach swoimi ludźmi. To samo w prokuraturze, że nie ma niezależności i że potrzeba reform. Wybory się zakończyły i ani słowa o reformach, tylko obsadzenie swoimi ludźmi. Robił dokładnie to, co zarzucali wcześniejszej władzy, jeśli nie nawet z większym skutkiem. No bo te słynne uchwały. Robią to za pomocą uchwały zamiast ustaw. Mhm. No, a również wcześniej przykładowo tej kontroli nad służbami nie było, choćby przed lotem do Smoleńska. Ja mieszkam blisko lotniska i od czasu do czasu wyrywkowo zwykłe samoloty są kontrolowane. Przed samym lotem pasażerowie wstrzymywani i sprawdzani, czy nie ma środków podłożonych. To trwa jakieś 15-20 minut. Pasażerowie czekają przed samolotem. Fachowcy ze specjalnymi urządzeniami sprawdzają. 10-15 minut to trwa. A tak ważni ludzie w Polsce lecą do Smoleńska i samolot przed samym lotem nie jest sprawdzany, czy nie jest tam, nie są podłożone środki wybuchowe. Wówczas szefem służby, zdaje się, był koordynatorem pułkownik Sienkiewicz. Teraz jest awansowany na ministra. No, były zarzuty o te służby, że nie ma kontroli, a wcześniej i teraz wydaje mi się, że jest jeszcze gorzej pod tym względem.
Czyli panie Krzysztofie, pan twierdzi, że nieprawdą jest, że nie ma kontroli nad służbami. O to panu chodzi, tak?
Tak, bo Platforma zwracała na to uwagę w czasie kampanii, że nie ma kontroli. W tej chwili nic się nie zmieniło. Zarzucali to, a właśnie partii rządzącej, a w tej chwili w ogóle nie wprowadzają tego, o czym, co było zarzucane, a wcześniej, gdy rządzili, wcale pod tym względem nie było też lepiej.
Znaczy, za słaba kontrola, czy za mocna kontrola, panie Krzysztof?
Że nie ma kontroli nad służbami. Oni, nawet byłem na kilku spotkaniach związanych z tą kwestią i oglądałem, też można w internecie wyszukać tak eksperckie konferencje czy spotkania odnośnie działania służb. I wszyscy eksperci podkreślają, że brak jest audytu nad służbami specjalnymi, nad tajnymi służbami, że często wychodzą afery i jeśli służby popełniają straszne błędy i też biorą udział w aferach. Przykładowo Optimus, największa polska spółka, która produkowała...
No tak, to już znamy tutaj, nie, tak,
to,
bo to
już
troszkę...
dawna historia, no,
oczywiście.
Ale właśnie odnośnie tego lotu do
Rozumiem, panie Krzysztofie, rozumiem, dobrze. I myślę, że jasno pan wybrzmiał, sformułował swoje pytanie, czy
jeszcze
opinię.
Nawet w sądownictwie ciągle były zarzuty, że jest, nie ma reform, tylko jest obsadzanie swoimi. No w tej chwili to jest jeszcze na większą skalę obsadzanie swoimi. Czy brak niezależności prokuratury. W tej chwili no to jest wymiana tylko na swoich, jeszcze z większą skalą i bez ustaw, tylko uchwałami. Także no to jest takie malowanie trawy, a nie zmiany.
Dziękuję bardzo, panie Krzysztofie.
I wprowadzanie wyborców w błąd.
Dziękuję bardzo. Panowie, bardzo proszę.
Ja bardzo dziękuję, panie Krzysztofie, za to pytanie i za też twierdzenia, które padły w pana wypowiedzi, ponieważ no to pokazuje właśnie, jak funkcjonuje ten rząd. To znaczy, oni w kampanii wyborczej i przed kampanią byli w stanie wszystko powiedzieć. Ja pamiętam jeden z ich konkretów polegający na chęci odpolitycznienia spółek Skarbu Państwa, wprowadzenia nowych standardów. No, jak wyglądają te standardy Platformy Obywatelskiej, to widzimy chociażby w wielu miastach czy w samorządach, gdzie politycy Platformy Obywatelskiej nominują tam swoich przedstawicieli i często chyba w znacznej mierze są to ludzie powiązani właśnie partyjnie, a nie eksperci czy specjaliści. A jeżeli patrzymy na kwestie związane z spółkami Skarbu Państwa, no to Platforma Obywatelska zrobiła rzecz, no chyba nikt się nie spodziewał tego w ogóle z ich strony. Ona na czele niezależnej, apolitycznej Rady do Spraw Spółek, czyli tego organu, który rekomenduje dane osoby do organów korporacyjnych spółek, powołała zastępcę szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pana ministra Karpińskiego, byłego wieloletniego posła, który jest prawą ręką pana Grabca, a wcześniej był prawą ręką pana Sienkiewicza. I to, czy dana osoba trafi do danej spółki Skarbu Państwa, w znacznej mierze nie tylko zależy od pana Budki, ale także zależy od pana Karpińskiego, czyli po prostu nominata partyjnego, politycznego. No, to pokazuje, że politycy Platformy Obywatelskiej no, dużo obiecują, a mało z tego realizują i de facto te standardy, o których oni mówili, o jakimś odrodzeniu, to de facto mamy powrót do lat 2007-2015. Ale bardzo ważną rzecz pan Krzysztof poruszył, ja bym chciał o tym powiedzieć, to znaczy o zamachu na prokuraturę. Bo rzeczywiście prokurator generalny, minister sprawiedliwości jest politykiem i co do tego nie mamy żadnych wątpliwości. Takim politykiem był pan minister Zbigniew Ziobro, takim samym politykiem jest Adam Bodnar, wbrew temu, co wiele osób próbuje to powiedzieć. Ale to, co ma miejsce w prokuraturze krajowej obecnie, to jest naprawdę wyjątkowy skandal. Nie dlatego, nie mówię to jako polityk, tylko mówię to jako prawnik, mówię to także jako obywatel, ponieważ zamieszanie, do którego doprowadził pan prokurator Bodnar, doprowadziło do tego, że wielu prokuratorów, którzy są w prokuraturze od ćwierć wieku, protestują przeciwko bezprawnym działaniom. I to nie są prokuratorzy z PiS-u, to nie są ludzie, którzy sympatyzują z Prawem i Sprawiedliwością, to nie są ludzie, którzy w ramach swojej działalności trafili za czasów Prawa i Sprawiedliwości, jak na przykład pan prokurator Hernand, który jest w prokuraturze krajowej od czasów Andrzeja Seremeta, warto o tym powiedzieć, prokuratora, który został wybrany przez Platformę Obywatelską. To dochodzi do sytuacji, w której zamach na prokuraturę krajową i doprowadzenie do tego, że pan prokurator Dariusz Barski został w sposób nielegalny odwołany, chociaż de facto zgodnie z literą prawa nadal jest prokuratorem krajowym, doprowadzi do wielu perturbacji w Polsce, do wielu perturbacji w życiu uczciwych obywateli, a także doprowadzi do tego, że wiele ofiar przestępstw nie zazna sprawiedliwości. To znaczy jest w kodeksie postępowania karnego artykuł 17, paragraf 1, gdzie jest mowa o tym, że jeżeli jest brak skargi uprawnionego oskarżyciela, danego prokuratora, to dane postępowanie się nie wszczyna, znaczy daną sprawę się nie wszczyna, a wszczęte postępowanie się umarza. To, szanowni państwo, pokazuje, to, szanowni państwo, jest bardzo niebezpieczne, ponieważ wiele spraw, które obecnie się toczy, może zostać właśnie umorzone z tego względu, że decyzje podjęte przez nielegalnie powołanego prokuratora krajowego, przez Donalda Tuska i pana Adama Bodnara, doprowadzą do tego, że te działania będą przez sądy kwestionowane. A to doprowadzi do anarchii w państwie. To doprowadzi do tego, że przestępcy będą się cieszyli, a poszkodowani, ofiary będą podwójnie cierpiały z tego powodu, że przez nieudolność, czy też, jeżeli pójdziemy dalej, działanie mające na celu tylko i wyłącznie cele polityczne, bo tak oceniam działania pana Bodnara i pana Tuska w prokuraturze krajowej, doprowadzą do wielu nieszczęść. Tylko i wyłącznie po to, żeby, nie wiem, pan marszałek Grodzki mógł być zadowolony, czy tam Sławomir Nowak i inni politycy Platformy Obywatelskiej, pan Karpiński i tak dalej, krzywdzi się, czy daje się wolną rękę wielu osobom, które powinny ponieść odpowiedzialność karną za swoje przestępcze działanie. Nie wspominając o tym, że to całkowicie rozchwieje kwestie również gospodarcze, bo też warto o tym pamiętać, że prokuratorzy zajmują się również przestępstwami gospodarczymi. Ja tylko wziąłem wycinek tej wypowiedzi pana Krzysztofa, potwierdzającym to, co pan mówił. Co do służb specjalnych, no ja pozwolę sobie tutaj już na ocenę polityczną. No, koordynatorem do spraw służb specjalnych jest Tomasz Siemoniak. Tomasz Siemoniak obok Bogdana Klicha był grabarzem polskiej armii. Był osobą, która zasłynęła tym, że za ich rządów zostało zlikwidowane 650 jednostek wojskowych. Był autorem słynnych słów, że jak nie ma wojsku, to nie ma. Trudno. I pamiętam o tym, że to jest osoba, która nie była w stanie rozpoznać, czy coś jest mikrofonem, czy coś jest lampką. No, taka osoba jest obecnie koordynatorem do spraw służb specjalnych i nie byłoby to, byłoby to śmieszne, gdyby to nie było straszne.
Mamy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Panu, witamy. Pana imię?
Witam, Stanisław z Lublina, witam ojca i gości w studio.
Witamy Pana.
Trzy takie krótkie sprawy, jeśli można. Jeżeli chodzi o komisje śledcze, to uważam, że ukrytym celem działania tych komisji sejmowych powołanych przez obecnie rządzących, to jest po pierwsze obrzucenie błotem, można powiedzieć, przeciwnika politycznego, znaczy prawicę. No i druga sprawa, odwrócenie uwagi Polaków od bieżących trudności, jakie występują, i przy jednoczesnym wprowadzaniu w tym czasie różnych zmian, różnych dokonań politycznych i gospodarczych, które, co do których wyborcy Polacy mogą mieć wątpliwości. Także to odwrócenie uwagi, no i w tym czasie dokonuje się jakieś tam działania. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, troszeczkę może niezwiązana, ale uważam, że to taka bieżąca sprawa odnośnie obecnej nowenny modlitwy. Czy nie warto by się zastanowić, że przed modlitwą taki księża w kościołach, czy nie byłoby wskazane kilka słów wstępu, bardzo krótko, z jakiego powodu ta modlitwa się odbywa, że po prostu grozi nam upadek państwowości, jest bardzo zła sytuacja, bo duża część Polaków nie zdaje się z tego sprawy. Jaka jest sytuacja? Także czy nie byłoby wskazane, a zaapelować do księży proboszczów, aby tak kilka słów przed modlitwą tutaj wypowiedzieli. I trzecia sprawa, kilka słów odnośnie ataku pana marszałka na ojca dyrektora i na Radio Maryja. No, chodzi tu panu marszałkowi, aby przed wyborami po prostu podkopać wiarygodność ojca dyrektora, no i wiarygodność Radia Maryja. Wiadomo, nikt, jeśli będzie badał te ewentualnie te nieprawdziwe zarzuty, no to wynik będzie tych badań dopiero po wyborach, a do wyborów te media, jakie w Polsce działają, czyli TVN, media publiczne, to jest to samo co TVN, czy tam Gazeta Wyborcza, no będą się po prostu nagłaśniali te rzekome zarzuty. No i oczywiście to jest taki niecny czyn pana marszałka, niegodny stanowiska pana marszałka. I do pana marszałka takie jedno zdanie. Panie marszałku, pan reprezentuje cały naród. Dlaczego posługuje się pan takim kłamstwem? I pan katolik, PSL również katolicki, na ten temat w ogóle nie reaguje. Także przy najbliższych wyborach proponuję, ażeby pamiętać, jak głosować. Dziękuję i szczęść Boże.
Dziękuję bardzo panie Stanisławie. Szczęść Boże. Panowie, bardzo proszę.
Trzy wątki, trzy bardzo ważne wątki. Ja bardzo dziękuję za ten głos, bo z jednej strony oczywiście my też o tym już mówiliśmy poniekąd, że jest to swego rodzaju zasłona dymna przed takim brakiem działań z jednej strony, czyli brakiem realizacji tych swoich zapowiedzi wyborczych przez koalicję rządzącą, ale z drugiej strony również jest to taka zasłona dymna przed tym, co chce się prowadzić, chociażby jeżeli chodzi o kwestie traktatowe czy kwestie związane ze sprawami migracji. Niewątpliwie tak jest. Niewątpliwie tak jest, że żeby przekierować uwagę na komisje śledcze, bez względu na to, czy one dadzą jakikolwiek rezultat w postaci jakichś nowych informacji, na razie nie dają, no ale, że tak powiem, show must go on. Ten show ma cały czas trwać, bo on ma przyciągać uwagę, a w tym czasie różnego rodzaju rozstrzygnięcia również na arenie międzynarodowej, również w Brukseli będą zapadać, ale one będą przesłaniane przez to, co dzieje się w Polsce, bo przecież najbardziej tym się interesujemy i w ten sposób opinia publiczna będzie, można powiedzieć, jakby ten wektor uwagi będzie przekierowany właśnie na to, co się dzieje na komisjach śledczych, a nie na te sprawy, które są prawdziwie istotne z punktu widzenia polskiej racji stanu, chociażby kwestie traktatowe, kwestie ograniczeń, jeżeli chodzi o emisję, na przykład ten pakiet, gdzie polska wiceminister zgadza się, czy nawołuje do tego, żeby ograniczyć emisję gazów cieplarnianych o 90% do 2040 roku, jak dobrze pamiętam, w porównaniu do lat 90., co jest zabójstwem dla polskiej gospodarki, dla polskiego przemysłu. Oczywiście trzeba transformacji energetycznej, ale ona musi być dostosowana do możliwości, tak żebyśmy po prostu na tym nie tracili w porównaniu do krajów, które mają w tym zakresie przewagę, chociażby krajów Europy Zachodniej. I tutaj absolutnie zgoda, że oprócz tego, że te komisje, tak jak mówię, mówiliśmy, mają taki walor również, nazwijmy to, edukacyjny, pokazujący prawdę, no to z drugiej strony są też zasłoną dymną, czyli pokazaniem, tam są najważniejsze sprawy, tam zobaczcie, co się działo. Nawet jak nic z tego nie wyjdzie, to już za miesiąc, dwa, trzy nikt o tym nie będzie pamiętał, a w tym czasie przeprocedujemy coś, czego Polacy nawet nie zauważą. Druga sprawa to jest ta kwestia nowenny. No, jesteśmy w Radiu Maryja, jesteśmy ludźmi wierzącymi, staramy się, że tak powiem, wierzyć każdy z nas tak, jak potrafi najlepiej. Ja też zachęcam do tej nowenny. Ta nowenna jest w intencji ojczyzny, ale zgody narodowej i poszanowania życia ludzkiego. Trzy ważne elementy. W intencji ojczyzny, która jest naszym wspólnym domem, zgody narodowej, czego nam bardzo potrzeba, bo naród podzielony, dom wewnętrznie skłócony nigdy się nie ostoi. I my chyba wszyscy o tym trochę zapominamy, że te nasze spory bieżące, one są niczym w kontekście zagrożeń dzisiejszego świata, w kontekście tego, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, różnych procesów geopolitycznych. My mamy swoją historię, która nas bardzo mocno doświadczyła i powinniśmy uczyć się na podstawie tej historii, że wtedy, kiedy jesteśmy narodem zgodnym, wtedy, kiedy potrafimy się zjednoczyć, wtedy jesteśmy silni i tak naprawdę nie ma tak silnego narodu jak naród polski, nie ma takiego narodu, który po 123 latach potrafiłby odzyskać niepodległość, wybić się na niepodległość, ale jesteśmy silni wtedy, kiedy jesteśmy w zgodzie. Wszelkie podziały działają na naszą niekorzyść i o tym doskonale wiedzą wszyscy ci, którzy nie chcą Polski silnej, którzy nie chcą Polski jako lidera nie tylko Europy Środkowej, ale lidera w Europie, być może lidera na świecie. I to jest też ta intencja. No i wreszcie trzecia intencja poszanowania życia ludzkiego. Na razie ta kwestia została wyhamowana przez marszałka Hołownię, ale ja nie mam absolutnie, zresztą on o tym mówi, nie mam żadnych wątpliwości, że zaraz po wyborach samorządowych to trafi pod obrady Sejmu i wtedy już ci, którzy dzisiaj jeszcze krygują się, jeszcze odsuwają to na dalszy plan, moim zdaniem ulegną absolutnie w kontekście tych żądań lewicowych, czy wręcz lewackich, tych żądań, które są po prostu wymierzone w życie ludzkie. Tutaj też nie ma co owijać w bawełnę. Jesteśmy ludźmi wiary, nasz język powinien być tak, tak, nie, nie. Ochrona życia jest zagwarantowana od poczęcia do naturalnej śmierci w polskiej konstytucji. Takie jest orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, nie tylko tego, który jest dzisiaj kwestionowany zupełnie bezpodstawnie, ale także tego, który procedował jeszcze pod prezesurą profesora Andrzeja Cola, którego nikt nie kwestionował. Mamy określony porządek prawny i tego powinniśmy się trzymać, ale mamy też określony porządek moralny, prawa naturalnego. Życie zaczyna się od poczęcia. Więc ta intencja niezwykle ważna. Czy księża, ja nie jestem zwolennikiem tego, żeby księża wchodzili w ten sposób, czy Kościół wchodził w ten sposób taki bardzo otwarty w politykę. Myślę, że każdy z nas w swoim sumieniu, ktoś, kto chce tą nowennę odprawić, kto ma na sercu dobro ojczyzny, będzie wiedział, jak postępować, jak mądrze postępować dla dobra naszej ojczyzny. I trzecia kwestia, czyli ten atak, o którym słuchacz mówił w kontekście pana marszałka i kwestii Radia Maryja. No, można odwołać się do słów świętego Jana Pawła II. No dobrze, że jest takie radio, co się nazywa Radio Maryja. I myślę, że dla każdego Polaka, dla którego Jan Paweł II jest autorytetem, a ten atak, którego doświadczaliśmy kilka miesięcy temu na autorytet świętego Jana Pawła II, który się nie udał, bo to trzeba powiedzieć, że przeciwnicy Kościoła, przeciwnicy nauki społecznej Kościoła, przeciwnicy również tego wielkiego, największej polskiej postaci, jaką był w naszej polskiej historii Jan Paweł II, polegli. I bardzo dobrze. To pokazuje, że polskie społeczeństwo w większości rozumie potrzebę takie podążania drogą uczciwości, podążania drogą przykazań, nawet jeżeli nie chodzą do kościoła. To uznają, że nauczanie papieża, że dorobek papieża jest warte tego, żeby go chronić, a nie żeby go atakować. Więc jeszcze raz odpowiem, jeżeli Jan Paweł II tak odnosił się do Radia Maryja w takich słowach, to myślę, że to powinien być dla nas drogowskaz, a nie to, co mówi z całym szacunkiem pan marszałek Hołownia.
Ja tylko dodam od ciebie, panie Stanisławie, co do nowenny tutaj. Myślę, że w każdym Polsce wie, jakie ma Polska obecnie problemy i tutaj nie jest potrzebne słowo wstępne kapłanów. Też księża biskupi bardzo świadomie, myślę, taką formę bardzo prostą tej nowenny obrali, aby ułatwić nam maksymalnie udział w tej modlitwie. Aby to właśnie była modlitwa, mądremu dość, mamy inne możliwości dowiadywania się, co się dzieje w Polsce. I myślę, jak powiedziałem, to raczej chyba nie ma nikogo, kto żyje świadomie dzisiaj w ojczyźnie, który by nie wiedział, dlaczego taka nowenna. Sam fakt, że ona jest, już też na coś wskazuje. A co do ataków na Radio Maryja, jak też mówił ojciec Jan Król na naszej antenie, nie obawiamy się żadnej kontroli, więc nie ma podstaw do obawy. Nie tutaj, a więc czynnik, czy ktoś inny, wszystko jest tutaj klarowne. To tak tyle jeszcze może tutaj od siebie na ten temat. I mamy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja. Halo?
Halo?
Tak, witamy serdecznie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Anna z Wrocławia.
Witam pani Anno.
Ja chciałam dodać jeszcze do tych rozmów. Państwo tutaj, przedstawiciele PiS-u, mówicie, że popełnialiście błędy. No nikt, nie ma ludzi nieomylnych, no pewne błędy zawsze będą, ale niemniej jednak PiS zrobił bardzo dużo dla Polski, oprócz takich tam błędów trochę, które no wiadomo były, ale jednym z takich błędów to jeszcze było też, że za bardzo, to oczywiście nie panowie, ale to chyba raczej kierownictwo, bardzo szybko wyrzucaliście ze swojego środowiska ludzi bardzo bardzo uczynnych ludzi, którzy, no jak pan Ardanowski, na pewno był najlepszym ministrem od rolnictwa, czy pan profesor Szyszko, no to naprawdę byli bardzo dobrzy ludzie, bardzo dobrzy fachowcy oddani ojczyźnie i bardzo szkoda, że takich ludzi się tak łatwo usuwa ze środowiska PiS-u. To taki uważam był wielki błąd tutaj ze strony PiS-u. I poza tym myślę, że zbyt wiele nie ma się co roztrząsać nad tymi przedstawicielami obecnego rządu, bo wiadomo, że to jest formacja, która no, chce tylko szkodę przynieść krajowi, że im nie zależy zupełnie na ludziach, bo przecież tam co jedno słowo to jest kłamstwo, oni niczego nie dotrzymują, co obiecują. To oni po prostu obiecują tylko, żeby ludzi do siebie przyciągnąć, a później wszystko idzie, jak widzimy teraz, tylko teraz już nie jest polityczne. Przedtem wszystko było polityczne, co spółki Skarbu Państwa były obsadzane, były polityczne, wszystko było politycznie zawłaszczane, a teraz jest jeszcze z większą siłą i już nie jest politycznie. Oczywiście rozumiemy to, że każdy, kto obsada jakieś stanowisko, to chce postawić na to miejsce człowieka, no jakiegoś zaufanego, którego zna. Nie weźmie kogoś z ulicy, tylko kogoś, kto potrafi tam dobrze zarządzać. No i to tyle chciałam powiedzieć. Dziękuję bardzo, z Panem Bogiem i życzę Panom bardzo dużo siły i zdrowia w tej trudnej, naprawdę ciężkiej pracy, jaką wykonujecie.
Dziękujemy bardzo Pani Anno, z Panem Bogiem. Pan poseł Andrzej Śliwko, bardzo proszę.
Bardzo dziękujemy Pani Anno
za to. Dziękujemy bardzo, bo to dziękujemy za te życzenia, bo to niezwykle ważne i budujące.
Tak, jak najbardziej. I też dziękujemy za tą diagnozę, bo rzeczywiście my jako politycy mówimy bardzo często o tym, że te ostatnie 8 lat to był czas takiego prosperity gospodarczego, gdzie odeszliśmy od tych wielu nieszczęść, które miały miejsce po 89 roku, głodnych dzieci i tego rozwarstwienia społecznego. Polska stała się takim europejskim liderem wzrostu z rekordowo niskim bezrobociem, z rekordowo wysokim skumulowanym wzrostem gospodarczym, gdzie rzeczywiście w Polsce żyło się lepiej, żyje się dobrze. Ja chciałbym się również odnieść do tych słów pani Anny dotyczących dwóch postaci, które zostały wymienione, zarówno pana profesora Jana Szyszko, którego ja, świętej pamięci pana profesora, którego ja bardzo cenię, osobę, która nas przestrzegała, nas jako społeczeństwo przed Zielonym Ładem, tym szaleństwem, które teraz próbuje Komisja Europejska wprowadzać w całej Unii Europejskiej. Ja wtedy pamiętam, miałem możliwość rozmowy z panem profesorem i pan profesor wielokrotnie na ten temat mówił. I też Prawo i Sprawiedliwość w tym zakresie wydaje mi się, że jakby było konsekwentne, jeżeli chodzi o stawianie na to, żeby dbać właśnie o polskich leśników, czy też o te kwestie związane z ochroną środowiska w duchu, co mówił pan profesor Jan Szyszko. Drugą postać wymieniony pan minister Ardanowski, który no chyba nikt nie ma wątpliwości, że jest znakomitym znawcą kwestii rolnictwa, osobą, która ma wielkie zaufanie społeczne wśród rolników. I tak myślę, że mogę pani Annie odpowiedzieć. No, Prawo i Sprawiedliwość jest tą formacją, która właśnie ma być szerokim blokiem po prawej stronie, gdzie miejsce znajdą osoby, które są blisko centrum prawicy, ale także osoby, które mają poglądy, nazwijmy to, bardziej prawicowe. Zależy nam na tym, żeby to był szeroki blok, w którym będziemy wspólnie dyskutowali, ale będziemy działali dobrze na rzecz Polski. I taka była właśnie idea Prawa i Sprawiedliwości, idea Zjednoczonej Prawicy. My oczywiście możemy w wewnątrz obozu dyskutować. To jest jakby bardzo cenne. Także szczególnie po wyborach, które miały miejsce w ubiegłym roku, wymagana jest właśnie taka dyskusja, rozmowa na temat tego, co można było zrobić lepiej, co należy poprawić, jakie były przyczyny tego, że pomimo tego, że wygraliśmy wybory parlamentarne, uzyskaliśmy najlepszy wynik, blisko 7 600 000 wyborców oddało głos na Prawo i Sprawiedliwość, dlaczego nie rządzimy, czy nie współrządzimy. No to są te kwestie, które wymagają wyjaśnienia. Na pewno te postacie, które zostały wymienione przez panią Annę, są osobami, które mają ważny wkład w działalność Prawa i Sprawiedliwości. No i zależy nam na tym, żeby ten blok propatriotyczny, propolski właśnie rósł w siłę, żebyśmy się nie dzielili, tylko żebyśmy właśnie wspólnie, razem zawalczyli o to, żeby w Polsce kontynuować to, co było realizowane przez ostatnie 8 lat. Teraz najbliższe wybory, które nas czekają, bardzo ważne, wybory samorządowe, gdzie samorząd odgrywa bardzo ważną rolę. Wbrew temu, co mówią politycy Platformy Obywatelskiej, ja o tym będę powtarzał, bo oni mówią, że przez ostatnie 8 lat samorząd był traktowany przez rząd Zjednoczonej Prawicy po macoszemu. No to jest nieprawda. Ja mogę podać przykład mojego Elbląga, gdzie na przestrzeni ostatnich 3 lat miasto otrzymało 250 milionów złotych wsparcia inwestycyjnego, aby mogło otrzymać więcej, gdyby nie upór włodarza miasta, nawet praktycznie drugie tyle. Więc to pokazuje, że Prawo i Sprawiedliwość, bo właśnie rząd Zjednoczonej Prawicy był rządem, któremu zależało na tym, żeby samorząd się rozwijał. Dziś słyszymy wypowiedzi ministra finansów, który mówi, że przekażą w budżecie 3 miliardy dla samorządów i mówią to jako coś, co by było niby, w cudzysłowie to mówię, naprawieniem zaniechań rządu Zjednoczonej Prawicy, a wystarczy przypomnieć, że dla samego województwa warmińsko-mazurskiego w ubiegłym roku z rządowych programów trafiło 14 miliardów złotych, więc to pokazuje tą przepaść między tym, jak rząd Prawa i Sprawiedliwości wspierał te samorządy, które tej pomocy potrzebowało. Wspierał wszystkie samorządy, bo zależało właśnie nam na zrównoważonym rozwoju. Ja pochodzę z województwa warmińsko-mazurskiego, pochodzę z ziemi elbląskiej, ziemi, która była przez wiele lat zaniedbana. Po reformie administracyjnej w 98 roku, w 99 roku, kiedy przestało istnieć województwo elbląskie, widać taki stopniowy upadek tego regionu i dopiero rząd Prawa i Sprawiedliwości skierował strumień finansowy na ziemię elbląską i na wiele innych małych ojczyzn w naszej ojczyźnie i to pozwoliło na to, żeby nadrobić te zaległości, które były wynikiem poprzednich rządów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. A nam wszystkim powinno zależeć na tym, żeby Polska rozwijała się w sposób zrównoważony, żeby te środki nie trafiały tylko do Gdańska, żeby tylko nie trafiały do Warszawy, tylko żeby właśnie trafiały do wszystkich miejscowości, tam gdzie potrzeba. I rząd Prawa i Sprawiedliwości w przeciwieństwie do rządu Donalda Tuska nie patrzył na barwy polityczne włodarzy danych miast, tylko kierował te środki tam, gdzie one były potrzebne. Jak były potrzebne w Szczecinie, trafiały do Szczecina. Tu wielką robotę, mogę tak powiedzieć, odgrywał pan wojewoda Bogucki, który teraz właśnie jest kandydatem na prezydenta Szczecina. A jak były potrzebne w małej miejscowości pod Olsztynem, to trafiały do małej miejscowości pod Olsztynem. Jak były potrzebne na Podkarpaciu, trafiały na Podkarpaciu, bo nam zależało na zrównoważonym rozwoju, a nie na takiej dziwnej wizji, która została ukuta w tym zespole doradczym Tuska przy Michale Bonim, że oni byli zwolennikami tego modelu, który miał wspierać duże miasta, które miały być tymi lokomotywami, które będą ciągnęły te mniejsze ośrodki. No to doprowadziło do tego, że mniejsze miasta, dawne miasta wojewódzkie się wyludniały, nie korzystały na tym, infrastruktura tam była pogorszona. Dopiero po 2015 roku ta filozofia się zmieniła. Ale ważne jest to, że jeżeli chcemy zadbać o taki impuls rozwojowy, to także potrzebna jest zmiana. Wielu obecnych prezydentów, którzy są, rządzą, to są ludzie, którzy rządzą od wielu, wielu, wielu lat i często podchodzą do zarządzania miastem jak do królestwa. Oni się traktują, jakby byli królami, a mieszkańcy byli podwładnymi. No, czasem zmiana jest niezbędna w niektórych miejscach i mam nadzieję, że ta zmiana 7 kwietnia będzie w Elblągu i będzie w Szczecinie.
Pan poseł Zbigniew Bogucki, bardzo proszę.
Jeszcze tak krótko, bo po pierwsze jeszcze raz dziękuję i w imieniu swoim, i w imieniu tutaj Andrzeja Śliwki za te życzenia i jakby dostrzeżenie, że to nie jest łatwa praca. Znaczy nie chcemy się oczywiście nad sobą użalać, bo taką drogę wybraliśmy i tutaj się realizujemy i chcemy też działać dla dobra wspólnego. Ale dziękuję też za tą nadzieję, która była w głosie pani Anny, która powiedziała, jasne, popełnia się błędy, ale trzeba iść dalej. I my właśnie chcemy iść dalej. Znaczy, to nie jest tak, że koncentrujemy się tylko na tym, że no, te wybory, tak powiem, nie potoczyły się tak, jakbyśmy sobie tego życzyli, ale trzeba po prostu stawać przed tym nowym czasem, iść w ten nowy czas. Potrzebujemy także państwa wsparcia, dlatego jeszcze raz muszę powiedzieć, trzeci raz dziękuję, bo faktycznie bez tego państwa wsparcia nic się nie uda i bez tej nadziei, znaczy spojrzenia takiego właśnie po chrześcijańsku, w duchu naszej wiary, tak po katolicku, czyli z nadzieją. Z nadzieją. To nie jest tak, że wszystko zostało przegrane, tylko patrzeć należy na to z nadzieją. My też patrzymy na to nasze środowisko. Tak jak jesteśmy tutaj we dwóch w studiu, Andrzej Śliwka jest kandydatem w Elblągu, ja jestem w Szczecinie, ale jest Tobiasz Bucheński w Warszawie, jest Łukasz Kmita w Krakowie. Mamy po 30-40 lat i naprawdę chcemy pracować dla tych naszych wspólnot samorządowych, chcemy pracować dla Polski i to też jest pewna refleksja, która nastąpiła w Prawie i Sprawiedliwości. Jeszcze jedna ważna sprawa. Oczywiście te wybory nie będą dla nas najłatwiejsze, ale my powinniśmy mieć odwagę i mamy tą odwagę nawet w tych trudnych szrankach stanąć, w tym trudnym boju stanąć. Kiedy Winston Churchill powiedział takie bardzo znamienne słowa, on powiedział, że jeżeli brakuje odwagi, to pozostałe cnoty są bez znaczenia. Musimy być ludźmi odważnymi i to dotyczy każdego z nas, to dotyczy każdego, komu leży na sercu dobro tej małej ojczyzny, ale także tej wielkiej naszej ojczyzny Polski, że musimy mieć odwagę być świadkami prawdy, to znaczy mówić, jaka jest prawda, przekonywać do tej prawdy naszych znajomych, naszych sąsiadów, naszych bliskich, ale także osoby nieznajome, bo to ta prawda, jeszcze raz powiem, ona sama się nie obroni. Ona musi być broniona przez ludzi, którzy chcą stawać w prawdzie i chcą dobra dla Polski. Myślę, że to jest coś, co chciałbym, żeby po tym głosie pani Anny pozostało, czyli nadzieja na to, że możemy wiele spraw jeszcze zmienić, możemy jeszcze bardzo wiele dobrego w Polsce zrobić, zarówno w Szczecinie, w Elblągu, w Warszawie, w Krakowie, ale także w tych mniejszych miejscowościach, w małych gminach, gminach wiejskich. Wszędzie warto się zaangażować, bo szanowni państwo, to wszystko jest w naszych rękach. Ora et labora, módl się i pracuj. Znaczy, to jest taki wyznacznik, który powinien być dla nas imperatywem działania. Żeby nie tylko mówić, że że ktoś za nas to zrobi. Nikt za nas tego nie zrobi. Musimy to robić własnymi rękami.
Rozmowy niedokończone w Radiu Maryja, sejmowe komisje śledcze. Tak brzmi nasz temat. Odbieramy kolejny telefon. Halo Radio Maryja, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Z tej strony Nina z Wrocławia. Witam bardzo serdecznie i ojca, i nieobecnego, ale najważniejszego założyciela Radia Maryja, bo cóż byśmy zrobili w tej ciemnej nocy bez Radia Maryja. I witam panów posłów, pana Śliwkę i pana Boguckiego i od razu składam im życzenia, żeby zostali prezydentami. Bardzo się cieszę, że panowie należą do tego nowego już pokolenia, a jest w PiSie, bo obserwuję bardzo dokładnie, a jest w PiSie takich postaci bardzo dużo w tej chwili i z tego się bardzo, bardzo cieszę. Dzisiaj na przykład pana Przydacza słuchałam z przyjemnością. Ale może przejdę do tematu, bo mówimy dzisiaj o komisjach, prawda? Zanim przejdę do tego tematu, tylko chciałabym dwa zdania polemiczne w stosunku do pierwszego głosu, który był tak krytyczny do służb specjalnych tamtych w minionym okresie, ale również w tym okresie, kiedy 8 lat, kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość. Niesprawiedliwością jest stawianie znaku równości między tamtą służbą, a służbą pana Kamińskiego, pana Wójcika, którzy tyle zrobili dla Polski. I dlatego w ich imieniu żądam prawdy dla nich. Bo oni zbudowali na nowo służbę, która nas przed wieloma niebezpieczeństwami uchroniła. I teraz, jeżeli chodzi o komisję, to są dwa światy, które tam obserwuję. Jeśli chodzi o te dwie pierwsze komisje w sprawie paszportów i tą drugą, te kierowane przez pana Jońskiego i pana Szczerbę, to płakać można nad tym. Po prostu płakać. Obejrzałam po jednym posiedzeniu, więc po prostu szkoda czasu. Natomiast w tej trzeciej komisji, która wczoraj oglądałam ją, oglądałam ze względu na pana prezesa Kaczyńskiego. Byłam pewna, że on zwycięży tych nieuków, bo to są nieucy. Poziom intelektualny mniej niż zero. Moralny mniej niż zero. Słownictwo straszliwe. To jest coś niespotykanego. Ja jestem już osobą starą i pamiętam doskonale czasy komunistyczne. I teraz stan wojenny, to wszystko, w tym wszystkim brałam czynny udział. Nawet wtedy nie było takiego języka i takiego strasznego, takiej strasznej pewności siebie. Słucham wywiad z panem Napieralskim, który idzie korytarzem i mówi do dziennikarza, niech Kamiński z Wąsikiem nie będą tacy pewni, bo będą inne sprawy i wkrótce znajdą się za kratkami. On za to powinien siedzieć w więzieniu. Za te słowa, za to ferowanie wyroków. I właśnie na tej komisji, wczorajszej, to było też ferowanie wyroków. Zarówno przez przewodniczącą komisji, żałosna. Coraz to przypominała, ja tu zadaję pytanie. Człowiek na pewnym poziomie nie musi podkreślać swojej, ani swojej funkcji, ani tego. To wynika z jego słów, z jego zachowania i tak dalej. W każdym razie ta pani była żałosna. Wcale nie mniej żałosna niż ten nieszczęsny pan od Naleśników. To straszne było, ale też Śliż, który podobno prawnik, tak, który z taką nienawiścią w oczach, w głosie atakował pana Kaczyńskiego, że nie mogłam się nadziwić. Zastanawiałam się tylko, czy to nie jest jakiś krewny dawnego działacza PSL-u. Też Śliża, ale już chyba świętej pamięci, ale to nie jest nieistotne. W każdym razie dwa światy i jestem przekonana, że prawda zwycięży, że moralność zwycięży, że Pan Bóg zwycięży przede wszystkim, że nie dopuści do tego, żeby ta prawa strona, ta strona, która tyle zrobiła dla swego kraju, dla Boga, dla ojczyzny i dla rodziny, żeby ona przegrała. I teraz tak, zastanawiałam się też jeszcze, czy mam się cieszyć, że takich głupków, przepraszam za to słowo, ale to innego określenia nie ma. Platforma, ale oni nie mogli innych wystawić, bo samych takich mają. Czy takich ludzi, czy z powodu właśnie ich zachowania, ich przegranej straszliwej, czy mam się radować, czy smucić? I doszłam do wniosku, że jednak smucić, bo to też są Polacy. Co zrobić, żeby tak upadłych moralnie również, intelektualnie, to mniej niż zero, co powiedziałam, moralność też, żeby chociaż jakoś do nich dotarło to, że powinni się schować w myślą norę i stamtąd nie wychodzić. Jeszcze raz, wielkie podziękowanie dla Radia Maryja, dla wszystkich ojców, dla pana Andrzeja Śliwki, dla pana Boguckiego. Jeszcze raz życzę i wierzę, i modlę się za to, żebyście panowie zostali prezydentami. W Elblągu wtedy ruszy wielka żegluga, prawda? Szczęść Boże.
Pani Nino, bardzo dziękujemy za takie wyraz zatroskania i też myślę, że ta nowenna, którą mamy w ojczyźnie od wczoraj, też jest też i za te osoby, które...
powiedzieć, brałam udział dzisiaj, brałam.
Tak, tak, też za te osoby, które tak nas bolą, jak tutaj pani powiedziała, też modlimy się za wszystkich, też i za tych, którzy pewnych rzeczy nie rozumieją, żeby Pan Bóg dotknął ich serc.
Zresztą arcybiskup Gądecki o tym mówił.
Tak, tak.
W tym
tak.
swoim wystąpieniu.
Nasze podejście chrześcijańskie też do tego, co się dzieje w Polsce.
I... że to też Polacy,
tak,
prawda?
Tak, tak.
Szczęść Boże, ojcze, dziękuję.
Dziękuję bardzo, pani Nino. Pan poseł Zbigniew Bogucki, bardzo proszę.
No i znowu możemy powiedzieć, że znowu optymizm. I to jest coś niezwykle cennego.
Serce
rośnie, bo to... myślę, że my też możemy te nasze baterie tutaj bardzo mocno naładować, chociaż ze Szczecina jedzie się tu dość długo i dość ciężką drogą, ale bardzo pani Ninie dziękujemy i myślę, że to pokazuje, że nie tylko ludzie młodzi mogą być tacy bardzo pozytywnie nastawieni i z wielkim optymizmem patrzeć w przyszłość. Nam tego optymizmu czasami, mam wrażenie, trochę brakuje, takiego nie naiwnego optymizmu, ale optymizmu, który daje siłę, który daje możliwość takiego sprawczego działania. Oczywiście pozdrawiamy panią Ninę, pozdrawiamy Wrocław, pozdrawiamy Dolny Śląsk, ale pani Nina zwróciła jeszcze uwagę na coś bardzo istotnego. To znaczy, że na tych komisjach śledczych nie chodzi o prawdę, nie chodzi o obiektywizm, nie chodzi o sprawiedliwość, nie chodzi o dojście do tego, jak faktycznie było. Chodzi o to, żeby zadawać takie pytania, które są pytaniami z tezą. Chodzi o to, żeby świadka, który zeznaje niezgodnie z tą tezą, którą obóz władzy chce przeforsować, żeby go jakoś docisnąć, żeby go przycisnąć. Tak. Tak faktycznie jest i ktoś, kto ma takie doświadczenie, o którym pani Nina mówiła, no widzi to na pierwszy rzut oka. Widzi to na pierwszy rzut oka. Co do tej komisji i co do kwestii też służby, o tym słuchaczka również mówiła, no przecież wiemy doskonale, że jeżeli mówimy o działaniach służb specjalnych, to ta komisja z udziałem pana premiera, pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego powinna być w trybie niejawnym, no bo trudno mówić o działaniu służb w trybie jawnym. No to można powiedzieć, nie chcę powiedzieć, że dzieci w szkole podstawowej, bo pewnie tego jeszcze nie wiedzą, ale te, które uczą się już w WOS-u, na pewno wiedzą, że są kwestie bezpieczeństwa państwa, które objęte są stosowną klauzulą. No ale jak widać, ci, którzy przygotowywali obrady tej komisji, nie byli w stanie tego zrozumieć i nie byli w stanie tego przygotować. I jeszcze jedna rzecz. Niedawno, nie tak dawno, był Dzień Kobiet. I odniosę się do tego głosu właśnie takiego bardzo pozytywnego, bardzo optymistycznego, ale także osoby niezwykle doświadczone. My czasami myślimy, że piękno to jest to piękno fizyczne, to piękno, które wynika z młodości, że tylko z młodością wiążemy cechy takie, które nas powinny, że tak powiem, motywować do działania. A przed chwilą usłyszeliśmy głos osoby starszej. Sama mówiła, że można też po głosie poznać, że osoba już w zaawansowanym wieku, ale piękna mądrością, piękna doświadczeniem życiowym, piękna takim patriotycznym spojrzeniem. To też jest piękno. I myślę, że powinniśmy o tym pamiętać, a nie tylko myślę, że to, co nowe, to, co akurat jest modne, akurat co promują celebryci, to wcale nie jest piękno, to wcale nie jest mądrość, to wcale nie jest dobra droga do tego, żebyśmy nią podążali. Myślę, że im więcej takich głosów, jak właśnie głos pani Niny, który mówi, trzeba iść do przodu, trzymajcie się, my będziemy pomagać, trzeba stawać w prawdzie, to jest coś szalenie ważnego i taki spokojny, bardzo obiektywny, ale także stanowczy pogląd na temat tego, co się dzieje, bo my też żyjemy w czasach, w których no czasami mówimy, żeby nie nazwać czegoś kłamstwem, mówimy półprawda, a ktoś mówi nieprawdę. Jeżeli coś jest kłamstwem, należy to nazwać kłamstwem. Głupotę należy nazywać głupotą. I właśnie tutaj słuchaczka to w tej swojej mądrości, w tym swoim doświadczeniu życiowym nam przekazała i myślę, że to też jest dla nas pewna lekcja, żeby w ten sposób się zachowywać, czyli w sposób uczciwy.
I pan poseł Andrzej Śliwka, bardzo proszę.
Rzeczywiście, no serce rośnie, bardzo dziękuję za ten głos. Przyłączam się do tego, co pan poseł Bogucki powiedział. Ale jeżeli bym mógł jeszcze dwa wątki, bo został poruszony temat elbląski, jeżeli bym o niej dwa zdania powiedzieć, ale także to, że pani Nina zauważyła, że w Prawie i Sprawiedliwości są młodzi politycy. I to jest prawda. Znaczy Prawo i Sprawiedliwość daje szansę osobom, które chcą działać na rzecz Polski. I to widać, takiej szansy nie otrzymują żadni politycy młodzi ze strony PSL-u, Polski 2050. No dostał pan poseł Gomoła, ale o nim lepiej nie chciałbym mówić. Ale w Platformie Obywatelskiej takich osób nie ma, a rzeczywiście w Prawie i Sprawiedliwości łączymy doświadczenie, wiedzę osób, którzy są doświadczonymi politykami i także taką przebojowość, ale zarazem kompetencje młodszych polityków. No jeżeli spojrzymy na już wymienionego Marcina Przedacza, który jest adwokatem, osobą doświadczoną, właśnie napisał mi SMS-a, że pozdrawia serdecznie panią Ninę, bo nas słucha, ale także no, tutaj obecnego pana mecenasa Boguckiego, pana profesora Szczuckiego, pana mecenasa Kaletę, mecenasa Ozdobę, to naprawdę mogę tak wymieniać, że rzeczywiście jest taka dobra drużyna młodych, ale wykształconych polityków, którzy działają na rzecz Polski i także pokazują, że są pracowitymi ludźmi. Co cieszy i myślę, że to połączenie w Prawie i Sprawiedliwości w Zjednoczonej Prawicy, właśnie połączenie tego doświadczenia, wiedzy profesorskiej niektórych naszych starszych kolegów, także tej młodości, przebojowości, no jest szansą na to, że te kolejne wybory, które nas czekają, no będą wielką szansą do tego, ażeby Polska właśnie wróciła na właściwe tory, na te tory, które była w latach 2015-2023. Ale jeszcze chciałbym powiedzieć o Elblągu. No ja również mam taką nadzieję, pani Nino. Zależy mi na tym bardzo. Rząd Prawa i Sprawiedliwości, rząd Zjednoczonej Prawicy realizował inwestycje związane z przekopem Mierzei Wiślanej. Pierwszy etap został zakończony. Mówię o samym przekopie w miejscowości Nowy Świat. Piękna nazwa przecież. Tam powstał kapitanat, jest przekop, port zewnętrzny. Obecnie jest realizowane pogłębienie toru wodnego na Zalewie Wiślanym i na rzece Elbląg. No i pozostała kwestia doprowadzenia tego odcinka do portu morskiego w Elblągu. Mi bardzo zależało na tym, żeby port morski w Elblągu był czwartym portem Rzeczypospolitej. Był portem, który był portem z prawdziwego zdarzenia, strategicznym dla gospodarki polskiej. Niestety rządzący miastem się uparli, bo taka jakby historia, którą często opowiadam, to ludzie przecierają oczy ze zdumienia. Spółka Zarząd Portu Miejskiego, Zarząd Portu Morskiego w Elblągu jest spółką miejską. Miasto Elbląg ma tam 100%. Spółka jest niedochodowa, ma skumulowaną stratę na poziomie 1 000 000 zł, zatrudnia 6 osób, w tym główną księgową i dyrektora tego portu. Miasto przeznacza 0 zł na inwestycje w tym porcie, w inwestycje w porcie w poprzednim roku i w tym roku. W wieloletniej perspektywie finansowej do 2035 roku na inwestycje w porcie przeznaczone jest 0 zł. Nie mają pieniędzy na pogłębienie tego odcinka 800-metrowego, pomimo tego, że zgodnie z przepisami prawa i zgodnie z ekspertyzą przygotowaną przez radcę prawnego profesora, pana profesora Suwaja, czyli eksperta miasta, przygotował ekspertyzę, że to spółka miejska jest zobowiązana do pogłębienia tego toru wodnego. To oni nie chcieli przyjąć 100 milionów złotych od rządu polskiego na pogłębienie tego odcinka 800-metrowego, żeby Skarb Państwa stał się współwłaścicielem tej spółki. Czyli identyczna sytuacja, jaka ma miejsce w Szczecinie, identyczna sytuacja, która miała miejsce w Gdyni i w Gdańsku. No, pan poseł Bogucki jest ze Szczecina, chyba przyzna, że port w Szczecinie, który jest we własności Skarbu Państwa i samorządu Szczecina, jest dużą wartością dla miasta i także jest taką możliwością rozwoju gospodarczego. No i przez upór polityczny na złość mamie, na złość babci odmrożę sobie uszy, politycy Platformy PSL-u, rządzący miastem, zdecydowali się nie skorzystać z tej propozycji. A już dziś byśmy mieli port z prawdziwego zdarzenia, port, który nie tak jak obecnie wykorzystuje 5% swojego potencjału. On ma zdolność przeładunkową 1,5 miliona ton, a wykorzystuje 5% tego. po przekopaniu Mierzei Wiślanej, po dokończeniu tych inwestycji, które są w gestii rządu i wtedy jakby jeszcze samorząd i spółka miejska, a wtedy już jeżeli by skorzystano z mojej propozycji, byłaby to spółka rządowo-samorządowa, wtedy port by miał zdolność przeładunkową na poziomie do 3,5 miliona ton, czyli by skokowo zwiększył swoje możliwości. Nie byłby parkingiem dla tirów, takim jak jest obecnie. Tam stoją tiry. Tam terminal przeładunkowy zajmują tiry, które stoją, żeby się zatrzymać i przespać. Znaczy, to jest w ogóle niepoważne podejście. I mi by bardzo zależało na tym, żeby ten port się rozwinął. Mieliśmy projekt ustawy przygotowany, nowelizujący ustawę o portach i przystaniach, żeby port morski w Elblągu wpisać jako czwarty port dla Rzeczypospolitej, co pan poseł Bogucki jako osoba ze Szczecina, kandydat na prezydenta, ale wieloletni wojewoda, obecnie poseł ziemi szczecińskiej, potwierdzi. Rok w rok, zgodnie z ustawą o portach i przystaniach, jeżeli port ma ten status portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, jest zapewniony strumień finansowania z budżetu państwa. To wymaga ustawa. A politycy Platformy Obywatelskiej niestety nie chcieli tego. I dziś ja słyszę Donalda Tuska, który pojechał do pięknego Moronga i powiedział, że w przyszłym roku oni zaczną planować, co robić z tym portem. No to my naprawdę mamy do czynienia z ludźmi, którzy zamiast się skupić na tych realnych rzeczach, zamiast ponad politycznymi podziałami siąść do stołu i rozmawiać, wybierają politykę. Ja bym chciał w Elblągu, ojcze redaktorze, szanowni państwo, doprowadzić do tego, że takie sprawy jak port morski w Elblągu nie ma barw politycznych. Ja to wielokrotnie mówię. Dziura w chodniku też nie ma barw politycznych, bo idzie nią mama, która głosowała na Prawo i Sprawiedliwość, tata, który głosował na Platformę Obywatelską i babcia, która mogła głosować na trzecią drogę. Ale ona nie ma barw politycznych i rolą prezydenta miasta jest budować wspólnotę i dbać o rozwój gospodarczy. A często politycy, którzy są na tych stanowiskach, którzy mają legitymację partyjną Platformy Obywatelskiej, nie patrzą z tej strony. Oni patrzą tylko i wyłącznie na interes polityczny swojej partii. No my byśmy chcieli, jako ci młodzi politycy, którzy chcą tej zmiany jakościowej w polskich samorządach, chcielibyśmy doprowadzić do tego, że pomimo tego, że się różnimy, pięknie się różnimy, możemy dyskutować, możemy mieć różne wizje, ale żebyśmy ciągnęli wózek w tą samą stronę. W stronę rozwoju, w stronę zwiększenia jakości życia mieszkańców i w stronę takiej uczciwości i prawdy.
Drodzy państwo, 23:10 mamy jeszcze nieco czasu na nasze rozmowy i odbieramy kolejny telefon. Bardzo proszę, halo? Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dobry wieczór panom posłom i wszystkich, którzy nas słuchają.
A kogo witamy na antenie? Pani?
Dzwonię z Małopolski, mam na imię Małgorzata, jestem emerytką. I ja z takim serdecznym zapytaniem do naszych panów posłów, żeby udzielili informacji, tylko takiej publicznej, jakim aktem prawnym. Mamy teraz miesiąc, marzec jest waloryzacja rent i emerytur. Do tej pory przez lata zarządu PiS-u było tak, że wszyscy emeryci dostawali jednakowej wysokości. Czyli i pan generał, i sprzątająca, i górnik dostawał w tej samej wysokości tą waloryzację. A rząd pana Tuska, czyli pan Tusk sam sobie poprzez zmianę zapisów o waloryzacji rent i emerytur podniósł sobie bardzo wysoką, zrobił sobie bardzo wysoką podwyżkę zmianą zapisów. I moje pytanie jest takie, czy panowie posłowie mogliby powiedzieć, jakim aktem prawnym, czy to było uchwałą, rozporządzeniem, głosowaniem w Sejmie, bo podwyżka dotyczy... Może nie tak, nie dotyczy, tylko podwyżka jest procentem od emerytury osobistej. Więc jeżeli my tam mamy małe emerytury, to się cieszymy, że dostaliśmy 200, 300 czy 150 zł. Ale pan Tusk, który ma kilkadziesiąt tysięcy emerytury, no to 12%, bo tak w tej chwili to wygląda, no to już jest w tysiącach. Wszyscy funkcjonariusze mundurowi tych byłych służb PRL-owskich dostali bardzo wysokie podwyżki. To jest chyba zapłata za bo to jest elektorat pana Tuska. I chciałabym wiedzieć, żeby podano do publicznej wiadomości, ile pan Tusk dostał w ramach tej waloryzacji podwyżki emerytury i jakim aktem prawnym to się stało. Czy to było głosowanie w Sejmie, czy to... Bo coś cicho, być może, że te komisje to są po to, żeby właśnie przykryć, bo mi się wydaje, że to jest jakaś tam afera.
Rozumiemy, pani Małgorzato.
Bo nie w taki niesprawiedliwy sposób potraktowano emerytów.
Mm-hmm. Rozumiemy. Dobrze. Pytanie jasno brzmiało.
Ponieważ tego nie można nigdzie usłyszeć. To, o tym jest bardzo cicho, a to jest miesiąc, kiedy są waloryzowane emerytury i renty. Żeby podał pan Tusk publicznie do wiadomości, ile otrzymał podwyżki tą zmianą, którą sam wprowadził, no bo to...
Rozumiem, pani może pewnie teraz pan Tusk nie poda, bo tu go nie ma z nami w studio.
Tak.
Ale pani pytanie zabrzmiało, mamy nadzieję, że
chciałabym,
kiedyś
żeby to
poda,
publicznie, albo... bo ludzie nie mają świadomości.
Tak. Dziękujemy bardzo, mamy mało czasu. Dziękujemy bardzo, pani Małgorzato. Panowie, bardzo proszę.
Jeżeli chodzi o akt prawny, to jest to rozporządzenie do ustawy i jest ono regulowane, te kwestie, o których pani mówiła, pani Małgorzata, jak dobrze pamiętam, tak? O których mówiła pani Małgorzata, to jest rozporządzenie do ustawy. Natomiast jeżeli chodzi o 13, mówię o waloryzacji, jeżeli chodzi o 13 i 14 emeryturę, to są zapisy ustawowe, które wprowadziliśmy jeszcze w czasie naszych rządów i zagwarantowaliśmy to wszystkim emerytom, że będzie to kontynuowane i dzisiaj właściwie bez zgody prezydenta nie ma możliwości, krótko mówiąc, odwołania jakby tej 13 czy zniesienia 13 i 14 tej emerytury, a waloryzacja to jest kwestia rozporządzenia, natomiast ile zyska na tym pan Tusk albo ci, którzy mają bardzo wysokie emerytury, no to już jest kwestia rozliczenia tych polityków, którzy chociażby jak pan Tusk chcieli, żeby Polacy pracowali zdecydowanie dłużej, ale sam skorzystał z rozwiązań, które wprowadziło Prawo i Sprawiedliwość i przeszedł na emeryturę w tym wieku, który my żeśmy obniżyli po jego podniesieniu przez właśnie Tuska i między innymi pana Kosiniaka-Kamysza wtedy, kiedy PO i PSL rządziło. Więc to jest bardzo zasadne pytanie wszystkich, w szczególności pozostałych emerytów, którzy nie mogą liczyć na tak wielkie emerytury jak sam pan Tusk, który bardzo chętnie rozlicza innych, bardzo chętnie zagląda do portfela na konta innych polityków, ale sam jakoś nie kwapi się, żeby pokazać, ile faktycznie on ma tych przychodów jako człowiek, który no, skorzystał z naszego rozwiązania. Innym chciał podnieść, kiedy my żeśmy obniżyli, sam z tego korzystał. Rozporządzenie, jeżeli chodzi o waloryzację, natomiast jeżeli chodzi o 13 i 14 emeryturę, to jest kwestia ustawowa, która została zabezpieczona jeszcze w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj nie ma możliwości zmiany bez podpisu prezydenta, także tutaj koalicja rządząca tego nie zmienia. Jeszcze dosłownie chwilę nawiążę jeszcze do tego głosu z Wrocławia, czyli pani Niny, którego też odnosił się tutaj Andrzej Śliwka. Pani wspomniała o żegludze. To jest dla nas bardzo taki ważny temat, czy to z punktu widzenia Elbląga, czy tym bardziej z punktu widzenia Szczecina jako miasta morskiego. Takich załogantów, takich marynarzy jak pani Nina chcielibyśmy mieć zawsze na pokładzie, bo wtedy łatwiej się płynie, to wtedy jest więcej energii, nawet jeżeli ten wiatr w żagle nie dmucha tak mocno, jakbyśmy chcieli, są jakiegoś rodzaju trudności. Natomiast też warto powiedzieć, bo to też, żeby ten głos był uwzględniony właśnie w różnych miejscach. No, my często słyszymy, że w danych samorządach jest bardzo źle, bo rząd coś zabrał, bo rząd Prawa i Sprawiedliwości zabrał pieniądze samorządom. No tylko nie zastanawiamy się, gdzie te pieniądze są. Bo wtedy, kiedy samorządowcy, chociażby prezydent Szczecina obecny, stary prezydent, mówi o tym, że zabrał pieniądze samorządowi, bo one zostały w kieszeniach mieszkańców, no, że stały w kieszeniach szczecinianek i szczecinian, bo obniżyliśmy podatki. No to rozumiem, że teraz oni chcą sięgnąć do tych kieszeni i wyciągnąć je, bo wtedy im się będzie łatwiej, prościej rządzić. No, ja też mogę powiedzieć, bo tutaj Andrzej Śliwka wymieniał to, co było zrobione w Elblągu. No, ja mogę powiedzieć, w ostatnich 3 latach, wtedy kiedy byłem wojewodą, 2020-2023, 748 milionów dodatkowych środków z budżetu państwa popłynęło do miasta. Między innymi 250 milionów na budowę trasy północnej, 185,5 miliona dodatkowe rządowe środki w związku ze zmianami w PIT-ie. Właśnie to jest ta częściowa rekompensata, ale 123,5 miliona złotych na budowę stadionu Pogoni Szczecin i boisk dla dzieci i młodzieży. 56,5 miliona przebudowa ulicy Szafera, 65 milionów przebudowa Szczecińskiego Domu Sportu, 30 milionów remont trasy zamkowej, 30 milionów modernizacja układu drogowego na dzielnic na północy Szczecina, 8 milionów przebudowa ulicy Emilii Plater i uwaga, 411 milionów złotych na zachodnią obwodnicę Szczecina, na projektowanie i wykup gruntów. Projektowanie już trwa. No i trzeba wspomnieć o pogłębieniu toru wodnego między Szczecinem a Świnoujściem, który się odbył po to, żeby rozwijać port w Szczecinie, żeby on był wielkim portem konkurującym z portami niemieckimi. Budowa drogi S3, S6. No można by tak bardzo długo wymieniać, więc jak słyszę te wszystkie narzekania i z drugiej strony mam głos takiej słuchaczki jak pani Nina, czy wcześniejszych też słuchaczy, którzy takim optymizmem mówią o tym, że trzeba walczyć, że trzeba tę prawdę pokazywać. Tak, musimy tę prawdę pokazywać i bronić jej i pokazywać, że to wiele jest kłamstwa, wiele jest takich półpraw, które są w przestrzeni publicznej mówione, że ktoś komuś coś zabrał. Jest dokładnie odwrotnie. Nigdy w historii, po przemianach ustrojowych, a wcześniej był zupełnie inny ustrój, do którego trudno się porównywać, nigdy samorządy nie zyskały tak wiele, również w wielkich miastach. A ten model dyfuzyjno-polaryzacyjny, czyli że te duże ośrodki się rozwijają, o których poseł Andrzej Śliwka mówił, on nie dotyczył na przykład Szczecina. To jest niezwykle ciekawe. 400-tysięczne miasto, dzisiaj blisko 400-tysięczne miasto, ale ono było wyłączone spośród tych wielkich aglomeracji. Mimo takiej liczby mieszkańców, mimo takiego położenia geograficznego na szlakach północ-południe, wschód-zachód, z portem, bliskość granicy, Szczecin w tym planie Platformy Obywatelskiej nie był uwzględniony jako środek aglomeracyjny. I myślę, że to jest takie przesłanie, które też nam powinno towarzyszyć przy tych wyborach samorządowych, w sytuacji, kiedy ci sami ludzie dzisiaj popierają starego prezydenta. Więcej nadziei takiej, jak nasi słuchacze tutaj dzisiaj przelewają i myślę, że będzie dobrze.
Jeszcze jedno zdanie, bo rzeczywiście politycy Platformy Obywatelskiej stawiają zarzut nam jako politykom Zjednoczonej Prawicy, że obniżyliśmy podatki, że podatek PIT z 19% szedł do 12% i to jest powodem uszczuplenia finansów w kasie miejskiej, albo stawiają zarzut, że podnieśliśmy kwotę wolną od podatku do 30 tysięcy, co również spowodowało, że wpływy z PIT-u spadają. No, to też pokazuje pewną schizofrenię polityczną, ponieważ z jednej strony nas krytykują za to, że obniżaliśmy Polakom podatki, czy mieszkańcom Szczecina, czy mieszkańcom Elbląga, że w kasie miejskiej procentowo, co prawda, bo nominalnie w związku z tym, że był rozwój gospodarczy w Polsce, budżety miejskie również były z roku na rok coraz większe, ale nominalnie to wzrastało. Procentowo mogło rzeczywiście przy tej obniżce podatków, która miała miejsce w 2022 roku, delikatnie procentowo jakby spaść to, ale oni to krytykowali. Politycy Platformy to krytykowali. Politycy Tak dla Polski, czyli tego ruchu Jacka Karnowskiego, który zrzesza tych wszystkich quasi niezależnych kandydatów na prezydenta, którzy tak naprawdę są taką przybudówką Platformy Obywatelskiej, krytykowali podniesienie kwoty wolnej do 30 tysięcy, a Platforma Obywatelska w swoim programie wyborczym przedstawiła podniesienie kwoty wolnej do 60 tysięcy.
Ale tego nie zrobili.
I oczywiście tego nie zrobili, ale ja zawsze zadaję to pytanie, jak podchodzą do tego właśnie obecnie rządzący miastem politycy Platformy Obywatelskiej, skoro ich partia chce podnieść kwotę wolną do 60 tysięcy, nie zrobiła tego, nie jest wiarygodna w tym zakresie, a oni sami krytykują podniesienie kwoty wolnej do 30 tysięcy, czyli żebyśmy mieli więcej pieniędzy w portfelach. Ja jako, mam nadzieję, przyszły prezydent Elbląga, jak mi mieszkańcy Elbląga, mojego kochanego, zaufają, to będę się cieszył, że mieszkańcy Elbląga będą mieli więcej pieniędzy w portfelach i tym samym oni będą decydowali, na co wydatkują środki. Bo takie podejście polegające na tym, że rządzący miastem wie lepiej, gdzie te środki powinny trafić, no powodują to, że często miasta, które są zarządzane przez obecnych polityków koalicji 13 grudnia, idą w złym kierunku. No, przykład Elbląga jest doskonały, gdzie prezydent miasta całkowicie się nie wsłuchuje w głos mieszkańców, a skupia się tylko i wyłącznie na tym, żeby uzyskać taki, znaczy otrzymać taki uzysk polityczny.
Rozmowy niedokończone w Radiu Maryja. Są z nami pan poseł Zbigniew Bogucki i pan poseł Andrzej Śliwka. Odbieramy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Hanna z Warszawy. No, dziękuję za ten właśnie bardzo potrzebny program. I tak się cieszę, że panowie mają taką wielką chęć czynienia dobra dla Polski, która jest znowu w tarapatach. Ja pamiętam jeszcze rządy tej obecnej ekipy, poprzednie, no i taką wypowiedź jednego z panów, który teraz no, jest jednym z naczelnych wodzów, który powiedział, że Polakom to wszystko można wmówić. No i przez te oni we wszystko uwierzą. I przez te 8 ostatnich lat PiS pracował ciężko pracował. Wszystko z siebie dawał, żeby Polska się rozwijała, żeby Polakom się żyło lepiej, dostatniej, żeby przede wszystkim szanowali siebie i byli szanowani przez innych. No, a nasza opozycja wmawiała Polakom, bez przerwy wmawiała, jaki to PiS niedobry, jak to wszystko nie ma sensu. I teraz są komisje. No po co te komisje? Po to, żeby udowodnić Polakom, że oni mieli rację, że jak mówili, no to była prawda. I teraz dlatego są te takie pytania z tezą i taka nerwowość niesamowita, bo to trzeba ludziom udowodnić. Na to się nie bardzo daje. Więc z tym jest problem. No więc co, ja to jak właśnie widzę, na przykład ta komisja wizowa. No przecież było mówione, ile rzeczywiście jest zastrzeżeń, ile to wiz, to jest niewiele. No ale nikt tego nie chciał słuchać z ludźmi, nawet jak się rozmawiało, to no to absolutnie nie przyjmowali żadnych argumentów. No a przecież o co chodzi? Polska sobie pięknie poradziła ze sprawą powiedzmy takiego zapotrzebowania na pracę. Bezrobocie było w zasadzie prawie, że na pierwszym czy na drugim miejscu w Europie. Polska sprowadziła pracowników legalnie i po prostu się rozwijała i ludzie pracowali. A przecież w Europie, no co, tysiące było zaproszonych, sprowadzonych po to tylko, żeby zostali na socjalu. No jak to się mogło komuś podobać, no. No więc trzeba było użyć argumentu, że wszystko jest źle. Więc mamy komisję wizową, która niewiele udowodni, no ale co się stało, to się stało. Polacy uwierzyli. I w tej chwili, no mamy znowu problem, bo przecież idą następne wybory, już zostało tylko 3 tygodnie. Wszyscy mają zajętą uwagę tymi komisjami i tym co udowadnianiem, co to było źle, a czasu jest tylko 3 tygodnie. Więc my zróbmy wszystko, jakoś przestawmy może myślenie. Tak mówię do Polaków, no właśnie na te wybory, które idą, bo jak się nie weźmiemy, tak no rozsypani jesteśmy, jak się nie weźmiemy, tak jakoś nie zjednoczymy, no to może być znowu trudno. Także dziękuję panom za ten optymizm, za to, że za tą wielką nadzieję i życzę jak najlepiej.
Dziękujemy bardzo, pani Halino.
Dobrej nocy z Panem Bogiem.
Panowie, bardzo proszę.
To znowu możemy podziękować, tylko nisko się ukłonić pani Hannie za to dobre słowo. Znowu wybrzmiał ten optymizm, ale także nadzieja i ta determinacja, która jest po naszej stronie, mamy wsparcie w tej determinacji, ale nie zapominajmy, że oprócz jakby takiej, no powiedzmy młodości, chociaż ja już mam ponad 40 lat, no ale w polityce to można powiedzieć, że jednak nie jestem najstarszy, to też potrzebne jest nam doświadczenie. To pokazał premier Jarosław Kaczyński, kiedy przyszedł na tą komisję z uśmiechem, z doświadczeniem, doświadczeniem, z wiedzą, no i pokazał, jaka jest różnica. Pokazał też, jaka jest różnica w kulturze i mówił o tym deficycie kulturowym, który jest po tamtej stronie. Myślę, że każdy rozsądny, logicznie myślący Polak, każda rozsądnie myśląca i logicznie Polka to widziała i trudno temu w jakikolwiek sposób zaprzeczyć, więc połączenie pewnej świeżości związanej z takim innym, młodszym spojrzeniem, z doświadczeniem, moim zdaniem to jest ta droga, którą powinniśmy po prostu iść. To znaczy są ludzie doświadczeni, jak nasi liderzy, przede wszystkim jak lider Zjednoczonej Prawicy, ale z drugiej strony no też muszą być ludzie, którzy mają też tą energię do pracy. Jak będzie, zobaczymy, to jest też nasza odpowiedzialność. Natomiast pani Hanna mówiła też o tych wszystkich rzeczach, które się działy wcześniej, tak? My musimy też spojrzeć do przodu, prawda? To znaczy, żeby właśnie patrzeć jako ludzie nadziei nieustannie do przodu. I kwestia migrantów. To też był pewnie głos starszej osoby, to można było usłyszeć. I to nie jest tak, jak chcieli nas przekonać różni spin-doktorzy, różni spece od propagandy, że Polacy to są tacy ksenofobiczni, że Polacy to nie chcą pomagać, że nie chcą migrantów. Polacy nie chcą nielegalnych migrantów. Polacy nie chcą ludzi, którzy tutaj mają przyjechać i żyć na koszt Polaków. I to wybrzmiewa w tym głosie. Również tych osób z wielkim doświadczeniem życiowym, chociażby jak pani Hanna. Natomiast w tym głosie też wybrzmiał, i zresztą wcześniej też słyszeliśmy głosy osób, które mówiły, my potrzebujemy rąk do pracy. No, ja jeszcze powtórzę raz. Ja spotkałem się jako były wojewoda z jednej strony na komisji śledczej do sprawy wiz, tego kłamstwa wizowego, z zarzutem, że wydałem 20 tysięcy, blisko 20 tysięcy pozwoleń na pracę, one nie wszystkie się zrealizowały, bo nie można było, konsulowie nie byli w stanie wydać tylu wiz, ale taka była potrzeba. Dlaczego? Dlatego, że po 2015 roku polska gospodarka przyspieszyła i potrzebowaliśmy rąk do pracy. Potrzebowaliśmy ich w rolnictwie, w przemyśle, w transporcie. Każdy, kto ma jakikolwiek kontakt z rzeczywistością, o tym wie. I dlatego trzeba było tych ludzi sprowadzać, ale legalnie, którzy przyjeżdżali tutaj, wykonywali swoje zadanie, zarabiali pieniądze, budowali polską gospodarkę i wyjeżdżali. A nie zostawali tutaj jako nielegalni migranci, którzy są na polskim socjalu i na utrzymaniu polskiego podatnika. To jest ta olbrzymia różnica w porównaniu do tego, co nam proponowała Platforma przed 2015 rokiem. Natomiast na Komisji Spraw Wewnętrznych i Administracji usłyszałem zarzut, że za mało wydawałem tych, jako wojewoda, tych pozwoleń na pracę. No, muszą państwo z dzisiejszego obozu władzy wreszcie się zdecydować, czy miało być ich dużo, czy miało być ich mało. A dlaczego dzisiaj, czy w ostatnim czasie, w ostatnich latach wydajemy więcej? Bo ja pamiętam czasy, kiedy nie było takich zezwoleń, nie były te zezwolenia wydawane i wizy pracownicze nie były wydawane. Dlaczego? Bo to Polacy musieli wyjeżdżać, żeby pracować i zbierać paraki w Niemczech, to stoczniowcy ze Szczecina mieli stać się psimi fryzjerami, bo nie było dla nich pracy w stoczni. Wtedy faktycznie nie było potrzeby, żeby wydawać pozwolenia na pracę dla cudzoziemców, nie było potrzeby, żeby wydawać wizy pracownicze, ale to było w czasie takich siermiężnych rządów Platformy Obywatelskiej. Dzisiaj ten rząd, który rządzi, będzie stawał przed tym samym wyzwaniem, bo przedsiębiorcy, rolnicy z różnych branż przemysłu, biznes będzie potrzebował rąk do pracy, będą robić dokładnie to samo, bo to jest w polskim interesie, tylko muszą to być legalni ludzie, którzy przyjeżdżają tutaj, wykonują swoje zajęcie i wyjeżdżają z Polski.
Jeżeli mógłbym, bo rzeczywiście jest ta zasadnicza różnica między legalnymi imigrantami, którzy przyjeżdżają do Polski na pewien czas i po zakończeniu pracy wracają do swoich domów, do swoich ojczyzn, a tym, że nielegalni migranci bez zgody państwa próbują forsować granice, a politycy Platformy Obywatelskiej w tym czasie mówili, że wpuśćmy ich, później sprawdzimy, kim te osoby są. Znaczy, to jest zasadnicza różnica. Komisja do spraw kłamstwa wizowego, czy do spraw wiz została powołana, żeby próbować społeczeństwu przekazać informację, że rząd Prawa i Sprawiedliwości nie dbał o polskie granice. A było dokładnie odwrotnie. To my dbaliśmy o polskie granice, to my umacnialiśmy, wspieraliśmy Straż Graniczną, to my wybudowaliśmy zaporę na granicy polsko-białoruskiej, to my przeciwstawiliśmy się atakowi hybrydowemu ze strony Białorusi i Rosji na teren Rzeczypospolitej. I wtedy niektórzy nieodpowiedzialni politycy, tacy właśnie jak przewodniczący Komisji do spraw kłamstwa wizowego Platformy Obywatelskiej, Obywatelskiej pan Szczerba biegał ze swoim serdecznym przyjacielem Jońskim z materacami, z pizzą przy granicy, a powinien w tym czasie stać murem za polskim mundurem i wspierać polskich pograniczników, polskich żołnierzy, którzy wtedy byli opluwani przez bohaterów Platform Obywatelskich, takich jak pan Frasyniuk i innych celebrytów.
Drodzy Państwo, wiele wątków. Trzy komisje śledcze, tylko czy aż trzy komisje śledcze działające w Sejmie i wiele wątków, z którymi się te kwestie wiążą. Wiele wątków do prostowania, wyjaśniania. Dobrze o tym wiedzieć. Dziękujemy panom, że byliście dzisiaj z nami wieczorem i nam te wątki przybliżyliście, pokazaliście ich pewne aspekty, różne powiązania. Patrzmy, drodzy Państwo, na same i komisje, ich przebieg, ich treść merytoryczną, ale też i, jak tutaj też padało, to się dzieje gdzieś w tle czy poza nimi, bo może też i czasem o to chodzi, żebyśmy innych rzeczy już też nie widzieli, a dzieją się że bardzo ważne rzeczy doniosłe dla naszej ojczyzny i na wschodzie, i na zachodzie, i to warto o tym wiedzieć. A więc, no jak mówimy, oczy dookoła głowy, tak, pilnujmy Polski, bo to jest nasz dom. Panowie, dziękuję za przybycie. Pan poseł Zbigniew Bogucki, poseł, członek Komisji Sejmowej do spraw WIS i kandydat na prezydenta Szczecina.
Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem. I ostatnie zdanie. To państwo, nasi słuchacze, polscy obywatele są najwyższą komisją. To do was należy, szanowni państwo, najważniejszy głos i najważniejsza ocena i nie dajcie się zwieść, bo to wy decydujecie, a my jesteśmy tylko zatrudniani przez was do tego, żeby wykonywać swoje zadania.
A najbliższa decyzja 7 kwietnia i naprawdę zachęcam wszystkich słuchaczy, radiosłuchaczy oglądających nas w telewizji Trwam do tego, żeby pójść na wybory. To są bardzo ważne wybory i żeby rzeczywiście zagłosować na tych kandydatów, którzy gwarantują dobrą zmianę w wielu miejscach. Więc jeszcze raz, ojcze redaktorze, drodzy radiosłuchacze, bardzo dziękujemy za zaproszenie. Wszystkiego co najlepszego, z Panem Bogiem.
A to mówił pan Andrzej Śliwka, poseł również i członek również Komisji do spraw WIS i kandydat na prezydenta miasta Elbląga. Dziękujemy panom i dziękujemy państwu za udział, za zasłuchanie, za telefony, które cały czas dzwonią, ale to są, jak wiemy doskonale, rozmowy niedokończone i tak również jest i dzisiaj, a kwestie dalej trwają. Patrzmy, myślmy, módlmy się za ojczyznę.